Siódma pieczęć, wygłoszona 24 marca 1963 roku po południu w kaplicy Branhama, Jeffersonville, Indiana, USA. Pozostanie mi jeszcze stać i modlmy się. Boże, dawco życia i wszelkiego dobrego duchowego daru, jesteśmy naprawdę wdzięczni za ten wspaniały i kosztowny czas w społeczności w Twej obecności. Są to najwyższe osiągnięcia w moim życiu, Panie, ten czas, który nigdy nie będzie zapomniany. Niezależnie od tego, jak długo byśmy tu jeszcze byli. Modlimy się, Boże, aby tej ostatniej nocy, czytamy w Słowie, że w ten ostatni dzień święta stanął Jezus pomiędzy ludem i zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Modlimy się, Ojcze Niebieski, aby powtórzyło się to i tego wieczora, byśmy mogli słyszeć głos naszego Pana, który nas wzywa do Jego służby, do ściślejszego obcowania. Odczuwamy, że słyszeliśmy Jego głos, kiedy mówił do nas przy otwarciu tych pieczęci, że to już ostatni czas i dzień nachylił się. Udziel nam te błogosławieństwa, o które prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i dla Jego chwały. Amen. Możecie usiąść. Chciałbym jeszcze dodać, wiem, że pośród wszystkich zgromadzeń, które przeżyłem w moim życiu, ten tydzień był najchwalebniejszy w całej usłudze w moim życiu. Niezależnie od tego, co posiadam, oglądałem wielkie cuda, które się poprzednio dokonywały, działy w usłudze uzdrawiania, ale to jest coś więcej. Jest to wspaniały okres czasu w moim życiu, móc się tu znaleźć i oglądać ten budynek w innej szacie. Nie tylko to, ale i jego wnętrze przybrało inny wygląd. Zapytałem Billy, on mnie już tak długo chciał tutaj przyprowadzić. Powiedział, że w tym tygodniu była tu ochrzczona wielka liczba ludzi, licząca przeszło setkę. Zostali ochrzczeni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy za to wdzięczni. Niech Was Bóg błogosławi. Jeżeli nie posiadacie Waszego własnego zboru, zapraszamy Was, abyście przyszli i mieli z nami społeczność. Pamiętajcie, że ten zbór jest otwarty. My nie jesteśmy denominacją. Mam nadzieję i ufam, że nigdy nie będzie on denominacją, tylko społecznością, w której mężczyzna i niewiasta, chłopiec i dziewczyna spotka się u stołu Bożego i przeżywa społeczność przy słowie oraz, że mamy wszystkie rzeczy wspólne. Jest tu wspaniały pastor, prawdziwy mąż Boży. Jestem za to tak wdzięczny. Jeżeli pamiętacie to widzenie sprzed roku, że zaczął być zgromadzany na tym miejscu pokarm, tak jest naprawdę. Posiadamy teraz stosowne miejsce dla szkoły niedzielnej, klasy dla poszczególnych kategorii wiekowych. Jesteśmy wdzięczni za tą możliwość. Ktoś mi przed czasem powiedział, o, gdyby posiadali klasy dla szkoły niedzielnej, gdzie by mogli posyłać swoje dzieci. Teraz je posiadają. A zatem możecie przyjść, o ile nie macie waszego domowego zboru. Jeżeli jednak posiadacie dobry zbór, do którego uczęszczacie i w którym możecie słuchać Ewangelii i tak dalej, to jesteście tylko dalszą grupą jak my, lecz gdzieś na innym miejscu. O ile jednak nie macie takiego domu, to jesteście... Rozumiem, że wielu przeprowadziło się z innych okolic w tym kraju, aby tutaj znaleźć swój domowy zbór. I zapraszamy Was tutaj do Słowa Pańskiego. Na ile pamiętam, to kiedy stąd odjeżdżałem, byłem zaniepokojony o to, czy będzie można urządzić w tym zborze zgromadzenia. Jeszcze nie wiem, co Pan dla mnie w przyszłości przygotował. Ufam Jego ręce, nie jakimś przesądom lub czemuś takiemu. Oczekuję dzień po dniu na Niego, aby mnie prowadził na to miejsce, na którym mógłbym Mu lepiej służyć. Kiedy On swój plan ze mną zakończy, to ufam, że przyjmie mnie do swego domu w pokoju. Zatem jestem bardzo wdzięczny za współpracę ludzi z tego zboru. Billy powiedział w zeszłym tygodniu, że każda rodzina, która ma związek z tym zborem, ma z urządzeniem tych zgromadzeń coś do czynienia. Wszyscy otworzyli swoje domy i miejsca, aby przyjąć gości, którzy nie mają gdzie przebywać. To jest prawdziwy akt chrześcijański. Niektóre rodziny usunęły się zupełnie do kąta, aby mogły przyjąć gości i dać im miejsce do przebywania. To był bardzo trudny czas, który mogliśmy przyrównać do wydarzenia w dziedzinie sportu, do jakiegoś meczu koszykówki lub czegoś podobnego. Trzeba zapewnić wiele pomieszczeń. Sądzę, że w tym małym zborze mamy przedstawicieli z 28 albo 30 stanów, a oprócz tego z dalszych dwóch państw, którzy biorą udział w tym przebudzeniu. I to mówi samo za siebie. Zadałem dzisiaj komuś takie pytanie. Wydaje mi się, że w dzisiejszym zgromadzeniu nie widziałem wielu ludzi z Jeffersonville. Ktoś odpowiedział, My nie możemy w tym brać udziału. Policjanci także chcieli wziąć udział w zgromadzeniu, ale kiedy omawiali tą sprawę, nie mogli wejść do środka. Wszystkie miejsca były tak napełnione jeszcze przed rozpoczęciem, że w końcu nie przyszli. To ze względu na to, że jest tylu ludzi z innych okolic. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Jeszcze nie wiem, następna rzecz, która będzie naśladować w innym przemówieniu, to 7 trąb. W 7 pieczęciach jest praktycznie zawarte wszystko. Wieki Kościoła już zostały przekazane i one zajmują pierwsze miejsce. To są bardzo poważne sprawy, a otwarcie 7 pieczęci wskazuje, dokąd zmierza zbór i w jaki sposób się zakończy. Sądzę, że Ojciec Niebieski był w stosunku do nas naprawdę łaskawy, gdyż pozwolił nam te rzeczy oglądać. Kiedy spoglądam na stare notatki do kazań sprzed wielu lat, przychodziłem wówczas i mówiłem moje uwagi odnośnie tego według najlepszego zrozumienia. Jak to dalekie od dzisiejszej linii? Wszystkie 4 pieczęcie były zawarte w kazaniu długim około 20 minut. Wszystkich 4 jeźdźców z objawienia złożyłem to wszystko w jedną całość i powiedziałem, jeden koń był biały i powiedziałem, być może reprezentuje on wczesne wieki, następny koń reprezentuje głód i tak dalej. O, kiedy słowo zostało prawdziwie otwarte, to znaleźliśmy się setki mil obok. I tak przystoi nam obserwować i czekać. I być może nadszedł ten stosowny czas. Mogło tu być powiedziane wiele spraw, które nie są zgodne z tym, co mówią inni ludzie, ale ja wierzę, że kiedy przyjdzie ten czas podmuchu i kiedy spotkamy naszego Pana, przekonacie się, że to było prawdziwe. Naprawdę. Ludzie, którzy jesteście spoza naszego miasta, z innych okolic, z innych stanów i krajów, o jak oceniam waszą szczerość, że podróżowaliście z dalekich odległości, poświęciliście wasze urlopy, a pomimo tego niektórzy z was zostali bez możliwości zakwaterowania. Wiem o tym, bo mogłem pomóc niektórym z nich, aby znaleźli jakiś dach nad głową. Niektórzy bez pieniędzy, bez zabezpieczonego odżywiania, ale przychodzą pomimo tego oczekując, że coś się stanie. Posiadają taką wielką wiarę. Nie dziwmy się więc, że nie oczekiwali nawet pokarmu, ani nawet miejsca spoczynku. Przyszli tutaj, aby ujrzeli, co się tu stanie. To jest dzielność. Wy o tym wiecie. Wszyscy zachowali się na 100%. Spotkałem mojego szwagra, jednego z tych, którzy kładli cegły przy budowie tego zboru i chciałem mu wyrazić dowód uznania odnośnie jego pracy. Ja nie jestem murarzem i tego rzemiosła nie znam. Wiem jednak, co znaczy wymurować róg i czy jest on przeprowadzony we właściwy sposób. On mi odpowiedział, wiesz co, takiego czasu jeszcze nie przeżyłem, gdzie bym mógł oglądać taką harmonię pomiędzy ludźmi, kiedy wszyscy razem współpracowali. Brat Wood, brat Robertson i inni zajmowali swoje właściwe dla nich miejsce. Tak samo brat, który wykonywał pracę dotyczące akustyki. Mam na myśli cały ten system nagłaśniania we zborze. Powiedzieli, wszystko działa należycie. Kiedy ktoś czegoś potrzebował, natychmiast znalazł się człowiek stojący obok, który pomógł albo to uczynił. Bóg jest w całym tym programie. Jesteśmy za to wdzięczni. Wiele ludzi poświęciło swoje fundusze, aby pomóc tej pracy. Tacy jak brat Dauch i siostra Dauch, którzy tutaj siedzą i wielu innych, oni poważnie dopomogli tej sprawie, choć myślę, że tego nie lubią słyszeć, ale wszystkie koszta zostały już pokryte. Jesteśmy i za to wdzięczni. Pamiętajcie, to jest wasz zbór. Jesteście w tej sprawie sługami Chrystusa. I dla tej sprawy to miejsce zostało zbudowane. Otwarte drzwi, aby być sługami, którymi już w rzeczywistości jesteście, sługami Chrystusowymi, by móc przyjść, podzielić się z nami w społeczności z Jezusem Chrystusem. Pragnę wam powiedzieć, że wszyscy są tutaj witani. Lecz kiedy czasami słyszycie mnie przemawiać pod pomazaniem, jak uderzam ostro przeciw organizacjom, to nigdy nie mam na myśli waszego pastora albo jakiegokolwiek brata lub siostry, bo pomimo wszystkiego Bóg posiada lud w każdej organizacji. Ale On nie przyjmuje organizacji. On przyjmuje pojedynczych ludzi z tych organizacji. On nie przyjmuje organizacji. A zatem, kiedy są tak związani organizacją, że nie mogą widzieć już nic innego poza nią, lecz tylko to, co mówi ich Kościół, to jest powodem, że brat nie ma społeczności z innymi. System to jest rzecz, w której Bóg nie ma upodobania. To jest świecka sprawa, która nigdy nie była przez Boga przewidziana. Nigdy nie mam na myśli indywidualnych ludzi, niezależnie od tego, czy katolików, Żydów, kimkolwiek oni są, metodystów, baptystów, prezbiterian, z jakiejkolwiek organizacji albo nieorganizowanych, Bóg posiada dzieci w tych wszystkich miejscach. Często odczuwam przekonanie, że oni tam znajdują się w pewnym celu, aby tam świecić i aby wyciągnąć to predestynowane nasienie z każdego miejsca, a w tym wielkim dniu ich ujrzymy. Kościół Pana Jezusa Chrystusa zostanie zawezwany na to wielkie spotkanie na powietrzu i pójdziemy, aby się z Nim spotkać, a ja wyczekuję tej godziny. Jest jeszcze tyle spraw, które mógłbym poruszyć, a dzisiejszej nocy przeżywamy zakończenie i usługę uzdrowienia, więc żyję w oczekiwaniu na potężne dzieła, które staną się w usłudze uzdrowienia i to prowadzi nas do pewnego napięcia nerwowego. To samo przeżywam i dzisiejszego wieczora. Oglądam, jak wszyscy żyją w oczekiwaniu. Pragną oglądać. Tak było każdego wieczora przy otwieraniu tych pieczęci. Pragnę to uczynić całkiem jasne. Zawsze, kiedy pieczęć miała zostać odkryta, wszystko, co dotychczas o tym wierzyłem lub czytałem od innych ludzi, było w sprzeczności z tym, co otrzymałem w moim pokoju. Powód, dlaczego dzisiaj rano mieliśmy tę usługę uzdrowienia, był ten, że mój ludzki zmysł odbiega tak daleko od mojej własnej drogi zrozumiewania. Chciałem pozostać w pokoju tak długo, aż światło usunie wszelki cień, który otaczał. To jest już 8 dzień, a przez cały ten czas nie siedziałem nawet w swym samochodzie. Chciałem pójść z niektórymi braćmi na przechadzkę nad rzeką i ponotować sobie uwagi, także pozliczać koszta wydatków na zaspokojenie potrzeb pożyczonych przez zbór, lecz ja natychmiast powracałem, aby studiować. I dziwna rzecz, nie było nikogo, kto by przeszkadzał. Zazwyczaj ludzie przychodzą, pukają i dowiadują się. Tym razem nic z tego. To możemy uważać za fenomenalne wydarzenie. Spożywałem pokarm w rodzinie brata Wood. Ten dom zazwyczaj jest przepełniony. Pełno samochodów, 8 do 10 ludzi przychodzi, aby tam znaleźć swój nocleg, a w tym czasie nie przyszedł ani jeden z nich. Dzisiejszego poranka nigdy nie zapomnę łaski naszego Zbawiciela w stosunku do swego znużonego i zmęczonego sługi. Kiedy odpowiadałem na pytanie tej prostej osoby, czyniłem to według najlepszego zrozumienia i myślałem, że tak jest istotnie, a nagle tak jak gdyby było coś nie w porządku z jakimś dzieckiem. Czułem się tak potępiony i nie rozumiałem, o co tu chodzi. Pomyślałem, być może jest potrzeba usługi uzdrowienia. Być może ktoś jest w stanie naglącej potrzeby, aby modlić się za niego w tej właśnie chwili. Zapytałem się zgromadzonych, ale za kilka minut ta sprawa się wyjaśniła. Ktoś powiedział, czy nie chcesz jeszcze raz przeczytać tego tekstu? Wziąłem jeszcze raz ten kawałek papieru do ręki i czytałem. Spojrzałem na nowo, co tam było powiedziane oraz do księgi i nagle ta sprawa wyjaśniła się. Była to odpowiedź na postawione mi pytanie. Pragnę wam to przekazać. Kiedy macie do czynienia z rzeczami nadprzyrodzonymi, jest to zmysł Chrystusowy. Znajdujecie się tak daleko od własnego sposobu myślenia, że wasz umysł... Nie chciejcie, abym wam to tłumaczył, ponieważ to jest niemożliwe. Tego nie potrafię. Tego nikt nie potrafi. Jak mógł taki mąż jak Eliasz stać na górze w obecności Boga i spuścić ogień z nieba, a za tym ogniem deszcz, a kiedy zamknął niebo, by nie padał deszcz przez 3 lata i 6 miesięcy, a potem przywołał deszcz na ziemię? Był pod takim pomazaniem, że wziął 400 kapłanów i pomordował ich, a potem uciekał na pustynię, wołając o zlitowanie nad swoim życiem z powodu jednej kobiety. Widzicie? Jezabela zaprzysięgła się, że go pozbawi życia. Kiedy Achab i pozostali oglądali obecność Boga i wielkie cuda, które zostały uczynione, lecz potem, kiedy duch go opuścił, w jego naturalnym sposobie myślenia nie wiedział, co począć. On nie był w stanie myśleć sam za siebie. I pamiętajcie, anioł przypuścił na niego sen, aby sobie odpoczął, Potem go przebudził i dał mu jakieś pieczywo i znowu przypuścił na niego sen, aby odpoczywał. Ponownie go przebudził i dał mu jakieś pieczywo, jakiś chleb. Nie wiemy, co się potem działo z tym mężem przez 40 dni, lecz w końcu znalazł się w jaskini, a Bóg do niego przemówił. Nie próbujcie tłumaczyć rzeczy nadprzyrodzonych. To jest niemożliwe. Jedyna rzecz, którą można uczynić, iść naprzód dalej. Pragnę zawsze wszystko wyjaśnić, o ile to tylko jest możliwe, ale odtąd wydaje mi się, że tego już nie będę więcej próbował. Możecie temu wierzyć albo nie, a wkrótce zobaczycie dlaczego. Usiłowałem o to, aby być szczerym. Bóg o tym wie. Ta kwestia jest aktualna dzisiejszego poranka. Kiedyś próbowałem odpowiedzieć tak szczerze, jak to tylko wiedziałem. Przeczytałem tylko pierwszą część wiersza, a nie było to właściwe, ale Duch Święty zrozumiał, że spójrzcie na wydarzenia tych 2 albo 3 dni. Powiedziałem 700 na miejsce 7000, a ludzie to uchwycili i to jest znakiem tego, że uważali. A innym razem znowu chciałem powiedzieć gołębica, ale powiedziałem baranek. Ale zauważyłem ten błąd. Lecz tamtego nie uchwyciłem, ale Duch Święty zatrzymał i skierował mnie do Niego z powrotem. To jest podwójne potwierdzenie prawdziwości tych spraw. Bóg czuwa nad tym, aby to było prawdziwe. On pragnie, abyście wierzyli, że to jest prawdą. On jest tym, który to posłał. Dla mnie w tym jest tyle nauki, co i dla was. Jestem tak wdzięczny za to poznanie, które mam odnośnie mego Pana i tej godziny, w której żyjemy. Żyjemy w czasie końca przed odejściem zboru, o czym zresztą mówiliśmy, a więc poprosimy teraz o błogosławieństwo dla Jego słowa. Ojcze Niebieski, przychodzi wielka noc, wielka godzina, w której mają się wydarzyć wielkie rzeczy. Ojcze, modlę się tego wieczora, abyś Ty dał poznać ponad jakiekolwiek wątpliwości serc i umysłów, by mogli wiedzieć, że Bóg jest ciągle na tronie i ciągle miłuje swój lud i że żyjemy w godzinie, której świat pragnął oglądać. Ona nadchodzi, gdyż wszystko woła o odkupieniu. Oglądamy żywioły, które to przygotowują do powrotu. Oglądamy żywioły, które przyprowadzają zbór do obecności Chrystusa. Oglądamy oblubienicę, która przybiera kształt, wkłada weselną szatę i przygotowuje się. Oglądamy połysk świateł, jesteśmy świadomi tego, że nadchodzi koniec. A zatem Ojcze Niebieski, kiedy mamy przystąpić do tego, aby kazać lub uczyć o tym wielkim wydarzeniu, które miało miejsce w chwale przed jakimiś 2000 lat i zostało podane przez tego wielkiego, umiłowanego apostoła Jana, a my dzisiaj wieczorem mamy o tym mówić, niech Duch Święty przyjdzie w swej potężnej mocy objawienia, by mógł pokazać nam te rzeczy, które nam pragnie dać poznać, co zresztą stało się już w minionych dniach. Polecamy samych siebie i to słowo Pisma Tobie w imieniu Jezusa. Amen. Możecie otworzyć stronicę Waszych Biblii i przeczytać ten krótki odstęp z Pisma dotyczący ostatniej pieczęci. Zeszłej nocy przemawiałem o 6 pieczęci. Pierwsza pieczęć to było prowadzenie Antychrysta. Oglądaliśmy jego czas, jak również stworzenie, które zostało wprowadzone z Bożą mocą, aby zwalczyć moc Antychrysta. Wierzę, że nie pozostanie odnośnie tego żadnych wątpliwości w waszych umysłach. Zaraz potem oglądaliśmy, że bieg zboru oraz te stworzenia, poznaliśmy jak zmienił się cały ten obraz. Nie było już stworzeń, które by wyszły, ale nadeszło przejście do okresu wielkiego ucisku, co było poprzedzane zachwyceniem zboru. Jak doskonale to harmonizuje z wiekami zboru? Nie widzę ani jednej joty, żadnego szczegółu, który by dokładnie nie harmonizował razem z wiekami, jak i pozostałymi sprawami. Pomyślcie o tym. To wskazuje, że ta sprawa ma do czynienia z Bogiem. Ludzki rozum nie był do tego zdolny. Pan pozwala nam brać Pismo, Pismo Święte, co przepowiedział Jezus. W jaki sposób mogliśmy to poznać? Ono przychodzi, zostaje objawione i podane z dokładnością ostatniego szczegółu. 6 pieczęci, 7 została pominięta. Mam na myśli jego przemówienie, czyli Pana Jezusa. Kiedy pieczęcie zostały otwarte, zwróćcie uwagę, Bóg ominął objawienie tej siódmej. To jest doskonała tajemnica Boga. A teraz przystępujemy do tego, aby przeczytać z Biblii siódmą pieczęć. Jest ona w rozdziale 8 Księgi Objawienia. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. To jest wszystko, co o tym wiemy. Zwróćmy na to uwagę, lecz nie poświęcimy temu zbyt dużo czasu, ponieważ wielu z was musi jeszcze dzisiaj podróżować do swych domów. Miałem na myśli tego poranka jeszcze jedną usługę uzdrowienia, abyście mogli zaraz rano się rozjechać i nie musieli już dłużej czekać. Ja tak samo muszę podróżować do Tucson w Arizonie, gdzie mieszkam. Tam jest obecnie mój dom, ale jeżeli Pan zechce, to znowu powrócę. Moja rodzina pragnie tu przyjechać w czerwcu. Być może spotkam się z wami w tym czasie na zgromadzeniu. Moje następne planowane zgromadzenia będą w Nowym Meksyku, w mieście Albuquerque. O ile się nie mylę, 9, 10 i 11. To będzie czwartek i Wielki Piątek, lecz najpierw musiałem przeżyć to wszystko. Miałem także inne umówione terminy, które jednak nie mogłem uzgodnić aż do tego czasu. A zatem w czwartek wieczorem, piątek wieczorem w Albuquerque w Nowym Meksyku. A potem, ale to nie wiemy jeszcze z całą pewnością, z moimi dobrymi przyjaciółmi z grupą Okrzyk Północy, Southern Pines, w północnej Karolinie. Oni są także podłączeni do tego systemu nagłaśniającego. Rozesłali telegramy i oznajmienia także do bliskiej grupy z Little Rock. Są to wierzące grupy w imieniu Jezusa, z którymi miałem już zgromadzenia w Cow Palace zeszłej jesieni. I oni mają swoje zgromadzenia w Little Rock, Arkansas. Oni od zeszłego roku pragnęli nas przynajmniej na jeden wieczór lub więcej. Ale byliby zadowoleni nawet z jednego wieczora. Powiedziałem im, nie wiedząc co czynić, że możemy umówić zgromadzenia uwarunkowane, a dokładny termin zostanie podany później. Teraz brat Braham z kimś rozmawia odnośnie przedłożonych propozycji. Uwaga, wydawca. Hot Springs, czy tak? To się pomyliłem. 24 maja? Nie, 24 lub 28 czerwca. To jest ogłoszenie uwarunkowane. Jeżeli taka będzie wola Pańska, jest powód, dlaczego tak czynię. Wkrótce zobaczycie dlaczego. Kiedy udaję się do jakiegoś miejsca, to pragnę tam postawić moją stopę z tą świadomością, że Bóg powiedział, idź tam. A jeżeli gdziekolwiek powstanie nieprzyjaciel, to mogę powiedzieć, jestem tutaj w imieniu Jezusa, idź precz. Możemy tak być pewni naszego gruntu. Jeżeli On cię gdziekolwiek posłał, zatroszczy się o ciebie. Ale jeżeli tam się udałeś z własnej inicjatywy, to nie wiem. On tam może być nieobecny. A ja pragnę zawsze mieć jak największą pewność. Przeżyłem już wiele takich wydarzeń, kiedy On mnie tam nie posłał, ale lubię mieć pewność, o ile to jest tylko możliwe. Niech was Pan wszystkich błogosławi. Teraz zwrócimy uwagę, że to zostało ujęte w jednym tylko wierszu. Chcielibyśmy przedtem jeszcze coś uczynić. Jeżeli zauważyliście, ominęliśmy siódmy rozdział. Szósty rozdział kończy się szóstą pieczęcią, a pomiędzy szóstą a siódmą się jeszcze coś dzieje. Jak pięknie jest to tutaj przedstawione pomiędzy szóstym a siódmym rozdziałem. Zwróćcie uwagę, że siódmy rozdział, który jest pomiędzy szóstą a siódmą pieczęcią, tworzy pewien interwał, pewną przestrzeń pomiędzy szóstym i siódmym rozdziałem objawienia. Pomiędzy szóstą i siódmą pieczęcią jest pewna przestrzeń. Pragniemy na to zwrócić uwagę. Jest to bardzo poważną sprawą, abyśmy zauważyli ten krótki czas. Pamiętajcie, że po czwartym rozdziale objawienia zbór zostaje zachwycony. Po tych czterech jeźdźcach, którzy wyszli, Kościół zostaje zachwycony. Wszystko, co wydarzyło się ze zborem, miało miejsce aż do czwartego rozdziału Księgi Objawienia. Wszystko, co zdarzyło się z ruchem Antychrysta, zdarzyło się także do czwartego rozdziału. A czwarta pieczęć objawienia zarówno dla Antychrysta, jak i Chrystusa została zakończona. Antychryst występuje ze swoją armią na potępienie, a Chrystus także występuje ze swoją armią. To jest starodawna bitwa, która rozpoczęła się w zamierzchłych czasach. Szatan i jego aniołowie zostali strąceni. Kiedy przyszli na Ziemię, to bitwa rozgorzała na nowo, ponieważ Ewa złamała pewną barierę, poza którą była strzeżona przez Boże Słowo. A od tej godziny szatan zwyciężał tę walkę nad Bożym Słowem, ponieważ jeden z jego poddanych, ten najsłabszy, złamał tę barierę. W ten sposób zawsze zwyciężał swoją bitwę, kiedy jeden z pańskich poddanych przekroczył barierę słowa. I tak się stało w pierwszym wieku zboru przez zorganizowanie systemu kościelnego na miejsce prawdziwego kościoła prowadzonego Duchem Świętym, kościoła żywego Boga, którego symbolem był lew. Oni nie przyjęli słowa i sprowadzili zbór od słowa do dogmatu. Ilu z was wie, że Kościół rzymskokatolicki został zbudowany na dogmacie? Czy oni zgadzają się z tym? Tak, oczywiście. Oni z tym się zgadzają. Kościół katolicki nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia. Jeszcze niedawno został dodany dogmat o zmartwychwstaniu Marii. Czy pamiętacie przed kilku laty, przed jakimiś 10 laty, ilu z was to pamięta? Ciągle nowe dogmaty. Dogmaty, a nie słowo. Pewien ksiądz w czasie rozmowy powiedział mi: Panie Braham, Bóg jest w swoim kościele. Odpowiedziałem: Bóg jest w swoim słowie. On na to: Niech pan nie argumentuje. Odpowiedziałem mu: Wcale nie argumentuję, ja tylko stwierdzam. Bóg jest w swoim słowie i to jest prawdą, a każdy, który ujmie z tego słowa albo do niego coś doda, tak mówi Pismo. On dalej powiedział: Chrystus dał moc swemu Kościołowi i powiedział, że cokolwiek zostanie związane na ziemi, będzie związane i w niebie. Odpowiedziałem: Tak, to prawda. I on rzekł: Myśmy trzymali się tych zasad i mamy moc rozwiązywać grzech. Powiedziałem mu: Jeżeli macie moc, która została dana Kościołowi oraz sposób, w jaki oni to czynili, wówczas to przyjmuję. Jeżeli Pan się zgadza, to tutaj jest woda, aby być ochrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a nie trzeba nikogo przekonywać, że jego grzechy są odpuszczone. Tak, przypatrzcie się, co uczynił Piotr ze swymi kluczami w dzień Pięćdziesiątnicy. Pamiętajcie, on ma klucze, o których mówiliśmy. Ludzie zapytali ich: Mężowie, bracia, co mamy czynić, aby być zbawieni? Piotr powiedział: Pokutujcie każdy z was i dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa. A dlaczego? Na odpuszczenie grzechów. A potem przyjmiecie dar Ducha Świętego jako obietnicę, gdyż ta obietnica jest dla was, dla waszych dzieci, dla tych, którzy są z dala, dla tych wszystkich, których Pan Bóg wasz powołał. Tak, to jest prawdą. I to jest wystarczające na zawsze. Sprawa załatwiona. Ale jak widzicie, wplątał się do tego antychryst. Tak jakośmy to ukazywali i narysowali. Co za objawienie, o moi drodzy. I kiedy pomyślę, że przez te wszystkie lata oglądaliśmy to w akcji, a tutaj mamy dokładnie Tak mówi Pan, oglądamy tą przestrzeń pomiędzy 6 i 7 rozdziałem Księgi Objawienia, gdzie jest objawione pewne wydarzenie. Nie jest tam ono bezcelowo, nie jest tam bez znaczenia, jest tam w pewnym zamiarze. To jest objawienie, które ma coś odsłonić. Zauważcie, jak tajemniczo i matematycznie harmonizuje to z Pismem dokładnie. Czy wierzycie, że Bóg objawia się w matematyce? Jeżeli temu nie wierzycie, to jesteście zgubieni i naprawdę odpadliście od słowa. Jeżeli rozpoczęliście w ten sposób, aby potraktować 4 lub 6 jako elementy czysto matematyczne, powiadające swoje reguły, to tak jak gdybyście postawili sobie przed oczy świniem ogryzającą trawę na czubku drzewa. Coś wam musiało uciec. Bóg, jego całe słowo jest zawarte w pewnych zasadach matematycznych. Tak, panowie. I to doskonale. Nie ma żadnego dzieła literackiego, które by było napisane w ten sposób. Tak dokładna matematyka. 8 rozdział objawia tylko tą scenę. Scenę 7 pieczęci, gdzie nic innego nie zostało objawione. Nic nie zostało objawione odnośnie 7 pieczęci. Ona nie ma nic wspólnego z 7 rozdziałem objawienia. Objawienie 7 pieczęci jest całkowicie nieme. O, gdybym miał tylko czas, to bym pragnął przedłożyć kilka miejsc, aby wam pokazać drogę od 1 Mojżeszowej aż do tego 7 rozdziału. Ta 7 pieczęć, o której tu jest mowa, od samego początku 1 Księgi Mojżeszowej, sposób, w jaki pieczęcie posuwało się naprzód, czy pamiętacie, jak dzisiaj rano przedstawialiśmy tą sprawę? A tak samo wczoraj wieczorem. Uważajcie tego wieczora, w jaki sposób dostaniemy się aż do siódmej pieczęci. Jak ona zostaje ucięta. Jezus Chrystus sam mówił o tym czasie końca i wypowiedział wszystkie sześć pieczęci, lecz kiedy przyszedł do siódmej, zatrzymał się. I tutaj to jest. Jest to wielka sprawa. Pragniemy dzisiaj mówić przez krótką chwilę o tym siódmym rozdziale, by zrobić pewne połączenie między szóstą i siódmą pieczęcią, ponieważ to jest jedyny materiał, który nam tutaj pozostaje. Pomiędzy szóstą a siódmą pieczęcią ma miejsce powołanie narodu izraelskiego. Ja mam wielu miłych przyjaciół, świadków Jehowy, którzy tutaj siedzą. Oni wszyscy byli, niektórzy być może są nimi dotychczas. Oni odnosili, mam na myśli pana Russella, że tych 144 tysiące do nadprzyrodzonej oblubieńcy Chrystusa. Czy tak? Ale to nieprawda. To nie ma z nimi nic wspólnego. To nie ma nic wspólnego ze zborem. To jest absolutnie Izrael. Za chwilę do tego przystąpimy. Te pieczęcie symbolizują wezwanie, zapieczętowanie 144 tysięcy Żydów, którzy zostali powołani w okresie wielkiego ucisku po zachwyceniu zboru. To nie ma nic wspólnego z wiekami zboru. O, to powołanie jest w zupełnej harmonii z resztą pisma. Na przykład te 3,5 ostatnich dni z 70 tygodni Daniela, które zostały pozostawione dla ludu Daniela. To nie są poganie, to jest lud Daniela, a to są Żydzi. Uważajcie, Izrael wierzy tylko w swoich proroków, a to ze względu na to, że oni są potwierdzeni. Nigdzie we wiekach zboru, od czasu apostolskiego zboru, żaden protestancki kościół nie miał proroka. Powiedzcie mi, kto to był. Pokażcie mi go. Nigdy. Był jeden w czasach apostolskich, który nazywał się Agabus. To był potwierdzony prorok, ale kiedy poganie przewzięli posiadłość Bożą, kiedy Paweł zwrócił się do pogan, potem, co to uczynił Piotr? Tak jak czytaliśmy zeszłego wieczora. I otrzymał od Pana polecenie, aby przyprowadził pogan do jego imienia i jego oblubienicę. Nie było nigdy proroka na stronicach historii pogańskiego proroka. Przekontrolujmy historię i szukajmy. Dlaczego? To byłoby sprzeczne ze słowem. Tak, kiedy wyszedł pierwszy, to był lew. To był prorok, słowo. A ten drugi przedstawiał pracę i ofiarę. Dalszy przedstawiał chytrość człowieka, lecz mamy obietnicę na ten ostatni czas, że prorok powróci do zboru ku jego zbudowaniu i naprostowaniu tych spraw, które poszły na złą drogę i zostały niedokończone, gdyż jest przepowiedziane, iż przez usługę i poselstwo siódmego anioła będą dokonane wszystkie tajemnice Boże. Myśmy to wszystko już mogli rozważyć. Oglądamy, że to jest w zupełnej harmonii z Pismem. I w tym jest ta tajemnica. Czy możecie sobie wyobrazić, kiedy się to stanie? Pamiętajcie, będzie to tak pokorne, że kościoły miną to z daleka, kiedy na scenie pojawi się ten człowiek. Czy możecie sobie wyobrazić, by kościoły, które żyją w tradycjach reformacji, mogły przyjąć proroka Bożego, który by skreślił ich naukę i organizację? Jest tylko jedna osoba, która może wypełnić to powołanie. Jeden duch, który kiedykolwiek był na ziemi, o którym jest mi wiadome, byłby to z pewnością i w tym czasie duch Eliasza. Zostało przepowiedziane, że tak będzie. I to nie jest nic innego jak duch Chrystusowy. Kiedy Chrystus przyszedł, był on pełnością, był on prorokiem, był on Bogiem proroków, Chrystus. Spójrzcie, jak oni go znienawidzieli, lecz on przyszedł na drodze słowa, tak jak o nim było napisane. Ale skoro był prorokiem, oni bluźnili sami przeciw sobie i utracili Królestwo Boże przez to, że nazwali Ducha Bożego, który pomiędzy nimi przejawiał się na podstawie darów rozpoznania, nieczystym duchem. Powiedzieli, że to jest wróżbita albo opanowany przez demona, duch szatański. Czy wiecie o tym? Absolutnie. Wróżbiarstwo. To jest odgrywanie proroka. Jest to całkowite bluźnierstwo przed Bogiem. Zwróćcie uwagę, zostali powołani w doskonałej harmonii z Pismem ostatnie 3,5 lat według proroka Daniela. Wierzący z Izraela, o których jest mowa w Starym Testamencie, wierzą tylko swoim prorokom, którzy zostali potwierdzeni. Jeżeli będzie między wami duchowy albo prorok, ja, Pan Bóg, objawię mu samego siebie, będę do niego mówił w widzeniach i snach, wykładając sny. Jeżeli ktoś ma sny, to prorok będzie zdolny dać ich wykład. Jeżeli otrzyma widzenie, opowie je, dam się poznać przez widzenie albo sny. Dam się poznać. A jeżeli stanie się, co było przepowiedziane, słuchajcie tego proroka, ponieważ ja jestem z nim. A jeżeli się to nie stanie, to nie bójcie się go. Tak, to jest prawdą. Trzymajcie się go z dala. Zostawcie go tak. Izrael zawsze wierzy w ten sposób. Czy nie widzicie dlaczego? Chciałbym wam tę lekcję dzisiaj jasno wyłożyć. Dlaczego? Ponieważ to jest w stosunku do nich Boży rozkaz. Nie zależy na tym, ile traktatów rozszerzają poganie między nimi. Ilu z was jeździ do Izraela z Biblią pod swoim ramieniem, próbując im coś dokazać? Niech to jest ten lub ów. Oni nigdy nie przyjmą nikogo z wyjątkiem proroka. Tak, gdyż prorok jest jedynym, który może wziąć Boże Słowo i postawić je na właściwym miejscu i być zamanifestowanym prorokiem. Temu oni uwierzą. Tak, to prawda. Rozmawiałem niedawno z Żydem z Benton Harbor. Tam, gdzie John Ion, który był kiedyś ślepy, prawie że całe swoje życie otrzymał wzrok. Oni zaprowadzili mnie do domu Dawida, a ten rabbi z długą brodą podszedł do mnie i zapytał: na podstawie jakiego autorytetu przywróciłeś John Ryan wzrok? Odpowiedziałem mu: w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On powiedział: niech to będzie dalekie od Boga, aby miał syna. I dodał: wy ludzie nie możecie rozciąć Boga na trzy sztuki i podać go w ten sposób Żydom. Zrobilibyście z niego trzech bogów, wy jesteście tylko poganami. Odpowiedziałem mu: ja nie rozciąłem go na trzy sztuki. Zapytałem dalej: rabbi, czy możesz dopuścić myśl, aby któryś z proroków wypowiedział jakąś nieprawdę? Odpowiedział: nasi prorocy nie powiedzieli nic błędnego. Powiedziałem: a zatem o kim mówi Izajasz w 9 rozdziale 6 wierszu? Odpowiedział: o Mesjaszu. Zapytałem: Mesjasz będzie mężem prorokiem, czy tak? Odpowiedział: tak, panie, to jest prawdą. Powiedziałem: pokaż mi, gdzie Jezus nie spełnił tych wymagań. I dalej pytam: jaki stosunek będzie Mesjasza, proroka, wobec Boga? Odpowiedział mi: on będzie Bogiem. Powiedziałem mu: tak, to prawda. Opierasz się o Słowo Boże. Zatem pomóżcie mi. Ten Żyd stał przede mną i łzy spływały po jego policzkach. Rzekł: będę cię słuchać o tym, ale innym razem. Zapytałem go: rabbi, czy wierzysz temu? Odpowiedział: spójrz, Bóg jest mocen z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Byłem świadomy tego, że posługuje się słowami Nowego Testamentu. Powiedziałem: rabbi, a co ty z tym chcesz zrobić? Odpowiedział: gdybym to zaczął kazać, to bym został wyrzucony na ulicę i musiałbym żebrać o chleb. Czy wiecie, gdzie na wzgórzu znajduje się ten dom? Powiedziałem: wolałbym raczej na ulicy żebrać mój chleb. Wiemy, że Żydzi są ciągle w posiadaniu pieniędzy. Ja bym raczej, powiedziałem, siedział jedząc solone placki i popijając wodę, ale w przekonaniu, że żyję w harmonii z Bogiem, aniżeli bym moje imię było na tym budynku wypisane złotymi literami, ale miałbym świadomość tego, że stoję obok woli Boga. Ale on mnie już więcej nie chciał słuchać i odszedł. Tak się to przedstawia. Jest niemożliwe podzielić Boga na dwie lub trzy sztuki, nazwać je Ojcem, Synem, Duchem Świętym, uczynić trzech bogów i podać to w ten sposób Żydom. Jego rozkazanie brzmiało: nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Jam jest Pan, Bóg twój. Co powiedział Jezus? Jezus powiedział: Izraelu, słuchaj, jam jest Pan, twój Bóg, jeden Bóg, a nie trzech. Jest niemożliwe podać im w ten sposób nauki. Żaden prorok nie mówił o trzech bogach. Tego od nich nie usłyszymy. Nie, to przyszło od pogan. Tak, zwróćcie uwagę na przyjście tych proroków z objawienia 11 rozdziału. Coś z tego już czytaliśmy i pragnę, abyście to przeczytali i przestudiowali na taśmach lub w jakiś inny sposób. To są prorocy potwierdzeni przez znamiona proroków, a takich Izrael będzie słuchać. A wy, moi przyjaciele, świadkowie Jehowy, pragnijcie zrozumieć, że te 144 tysiące nie ma nic wspólnego z oblubienicą. Nie macie żadnego miejsca w Biblii, którym moglibyście to uzasadnić. Nie, panowie, to nie jest oblubienica. To są Żydzi, to są wybrani, którzy zostali powołani w okresie ostatnich 3,5 lat na podstawie 70 tygodni Daniela. Mógłbym przytoczyć cytaty. Nie dla siedzących tutaj, ale jak widzicie, te taśmy rozejdą się na wszystkie strony. Czy temu rozumiecie? Kiedy słyszycie, jak przeczytam cytaty, czynię to w tym celu, widzimy, jak oni musieli zostać zaślepieni. Czy widzicie? W jaki sposób Bóg musiał zaślepić Żydów, aby nie poznali Jezusa? Gdyby go poznali, gdyby wiedzieli, że to on, widząc znamiona, które czynił, gdyby byli zajęli swoje właściwe stanowisko, jak to czynili wówczas, kiedy Bóg posłał przykazania i proroków, to widząc Jezusa musieliby powiedzieć, to jest Mesjasz. O co tu chodzi? Tamto pokolenie ludzi, których imiona są zapisane w barankowej księdze życia, jego apostołowie i inni, oni go rozpoznali, a dlaczego nie ta reszta? Została zaślepiona, oni go nie mogli widzieć, ona go nie widzi jeszcze dziś i nie ujrzy dopóki się nie narodzi jako naród w jednym czasie, gdyż słowo nie może zawieść. Słuchajcie, słowo nie zawodzi. Nie chodzi wcale o to, ile przeżyjecie sensacji lub co wszystko może się wydarzyć, ale słowo nie może zawieść. Musi się wszystko stać tak, jak powiedział Bóg. Nieprawdaż? Zdajemy sobie sprawę z tego, że te rzeczy musiały się stać w ten sposób. I to jest powodem, dlaczego oni nie rozpoznali Jezusa, pomimo tego, że doskonale zidentyfikował samego siebie jako proroka. Nawet ta mała samarytańska niewiasta, stojąc około studni, on przecież nigdy przedtem nie był w Samarii. On tamtędy przechodził, dlatego że znalazł się w takich okolicznościach. I znalazł się tam, spotkał tę drobną kobietę, a wiemy, jaki był jej stan. Ona jednak była w lepszym stanie ku przyjęciu Ewangelii niż religijni kapłani tamtych czasów. Uczyniła to. Tak, patrzcie, w obliczu tego, że go odrzucili, to jednak jeden z nich, najszlachetniejszych mężów, dopuścił myśl, że wiedzą, iż jest nauczycielem posłanym od Boga. Miałem okazję rozmawiać z jednym z najwybitniejszych lekarzy, którzy żyją w południowych Stanach. Znalazłem się bowiem niedawno temu w jego biurze. Jest to znany specjalista w Louisville, prawdziwie szlachetny człowiek. Powiedziałem mu, doktorze, pragnę ci podstawić pytanie. On rzekł, proszę, powiedziałem, obserwuję, że nosisz lekarski symbol, znak, którym jest wąż otoczony dookoła pała. Czy wiesz, w jakim celu on się tutaj znajduje? Odpowiedział, tego nie wiem. Powiedziałem, on tu stoi w tym celu, jest to symbol Bożego uzdrowienia. Kiedy Mojżesz wywyższył miedzianego węża na pustyni, był to tylko symbol, był to symbol prawdziwego Chrystusa. A jeszcze dzisiaj medycyna uznaje to jako symbol Bożego uzdrowienia. Pomimo tego, że wielu w to nie wierzy, ale prawdziwi lekarze temu wierzą. Niektórzy z nich temu nie wierzą, ale ich emblemat, który noszą, świadczy o mocy wszechmocnego Boga. I nie zależy nawet na tym, czy temu wierzą, czy nie. Tak, to prawdą. To jest miedziany wąż wiszący na palu jako emblemat medyków. Zwróćmy uwagę na Żydów. Łuski ślepoty są na oczach tych ludzi, oni nie są w stanie sobie pomóc. Tak się stało. Bóg to uczynił i będą w tym stanie dopóki nie przyjdzie wiek nadejścia proroka. Możemy tam posyłać misjonarzy, możemy posyłać kogokolwiek chcemy. Izrael nie będzie nawrócony, dopóki ich prorocy nie pojawią się na scenie. A to stanie się po zachwyceniu pogańskiej oblubienicy. Tak jak wiek wołu nie mógł przyjąć wezwania lwa, bo Bóg powiedział w swoim słowie, że wyszedł duch wołu, a w wieku reformacji wyszedł człowiek. Czy widzicie to? To jest jedyna sprawa, którą oni mogą przyjąć. A w obecnym stanie są zaślepieni i to jest wszystko. Zauważcie jednak, że przychodzi wiek, kiedy sprawa z poganami zostanie doprowadzona do końca. To drzewo, którego korzenie były żydowskie, ale zostało obcięte, a pogańskie zostało wszczepione na ich miejsce. Dzika, do szlachetnej. Oliwa przyniosła swoje owoce. A teraz, kiedy pogańska zostanie obcięta, drzewo oblubienicy, o którym mówiłem, i podniesiona do Bożej obecności, to Bóg wytnie tych niewiernych pogan i postawi na tej stronie te śpiące panny, a oni zostaną ponownie wszczepieni. On to obiecał. Musicie wiedzieć dokąd. Jeżeli wiecie dokąd zdążacie, to dobrze. Jeżeli nie wiecie, to potykacie się w ciemności. W tym czasie Żydzi nawrócą się w tym wieku. To będzie tak jak wiek zboru. Oni przyjmą Chrystusa pod mocą tej namaszczonej obietnicy, ale się to nie stanie, dopóki są tu jeszcze poganie. Możemy też oglądać, jaki rodzaj poselstwa przyniesie tych dwoje proroków z Objawienia 11. Możemy jasno widzieć, co oni będą czynić, ponieważ reszta, czyli tych predestynowanych 144 tysiące, przyjmie pieczęć Bożą. Czytajmy o tym, czytajmy bardzo uważnie. Możecie czytać ze mną, jeżeli chcecie, bo ja będę czynił odnośniki w moim kontekście. Siódmy rozdział ma miejsce pomiędzy szóstą i siódmą pieczęcią. Potem, kiedy te pieczęcie, ta szósta pieczęć została złamana, nastał wielki ucisk. Czy każdy z was to rozumie? Szósta pieczęć została rozłamana i nastał okres wielkiego ucisku. A potem uważajcie. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim na onych czterech aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu, mówiąc: nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. Tu nie chodzi o oblubienicę. To są słudzy, to nie synowie, to są słudzy. Izrael zawsze był Bożym sługą, a zbór jego synem, który się narodził. Izrael jest jego sługą. Uważajcie. Abraham był jego sługą, ale my nie jesteśmy jego sługami. My jesteśmy jego dziećmi, synami i córkami. Uważajmy, Bóg kładzie pieczęć na ich czołach. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. Chcę, abyście słuchali bardzo uważnie tego, co będę teraz czytać. 144 tysiące popieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. On ich doskonale wymienił. Gdyby się zdarzyło, że tutaj siedzi brytyjski Izraelczyk, niech słucha, gdyż to zdmuchnie zupełnie jego błędne przekonanie. Z plemienia Judy 12 tysięcy popieczętowanych. Wymianowane jest pokolenie. Z plemienia Rubena popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Gad popieczętowanych 12 tysięcy. Możecie tutaj szukać teraz waszego plemienia. Z plemienia Aser popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Neftalim popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Manases popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Symeo popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Lewi popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Isachar popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Zabulon popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Józefa popieczętowanych 12 tysięcy. Z plemienia Benjamina popieczętowanych 12 tysięcy. To jest 12 pokoleń, 12 tysięcy z każdego pokolenia. 12 razy 12 tysięcy daje nam co? 144 tysiące. Uważajcie, to są wszyscy pochodzący z plemion izraelskich. Słuchajcie dalej. Potem przychodzi inna grupa. Oblubienica jest już zabrana, o tym wiemy. Zważajmy teraz na tą grupę, która przychodzi. Potem ją widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć z każdego narodu, z każdego pokolenia i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. I wołali głosem wielkim, mówiąc: zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy barankowej i barankowi. A wszyscy aniołowie stali około stolicy i starców i czworga zwierząt i upadli przed stolicą na oblicze swoje i kłaniali się Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? Skąd przyszli? On znajduje się teraz przed tymi starszymi, których oglądaliśmy przez wszystkie pieczęcie. Jan, będąc Żydem, rozpoznał swój własny lud, on go poznał według przynależności do poszczególnych pokoleń, nieprawdaż? Rozpoznał i nazwał każde plemię po imieniu, ale teraz jest poniekąd zaskoczony. A ten starszy zdaje sobie z tego sprawę i zwraca się do niego: kim są ci przyodziani w białe szaty i skąd oni przychodzą? Jan odpowiada: i rzekłem mu: Panie, Ty wiesz. A on rzekł: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka, dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w przybytku jego, a ten, który siedzi na tronie, jak namiotem osłoni ich. Ani łaknąć, ani pragnąć więcej nie będą i nie uderzy na nich ani słońce, ani żadne gorąco, albowiem baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką mzę z oczu ich. Przejdziemy teraz do tej pieczęci. Czy zwróciliście uwagę, że najpierw przychodzi Izrael, a potem oglądamy oczyszczony zbór? Nie oblubienicem. Przychodzi zbór oczyszczony we wielkim ucisku. Wielka liczba prawdziwie szczerych serc, które przeszły przez okres wielkiego ucisku. To nie jest zbór oblubieńca. Ta już odeszła. To jest Kościół. Poznamy to za chwilę. Jezus powiedział, że będą ustawione trony, a oni będą stać przed sądem. Oglądamy też, że ci ludzie byli popieczętowani pieczęcią żywego Boga, czy tak? Ci Żydzi. Co jest pieczęcią żywego Boga? Nie chcę ranić uczuć nikogo z was. Pragnę to tylko powiedzieć. Czytałem to, co mieli w tej sprawie do powiedzenia wielcy uczeni, którzy pisali na ten temat i oświadczyli, że ta grupa, która została obmyta we krwi, jest oblubienicą. Ci sami uczeni także twierdzą, że te 144 tysięcy jest oblubienicą. Coś musi tutaj być nie w porządku, coś tutaj nie gra. Nasi bracia adwentyści mówią, że pieczęć Boża to jest przestrzeganie dnia sabatu. Czy wiecie o tym? Pragnąłbym, aby przytoczyć przynajmniej jedną odrobinę z Pisma na potwierdzenie tego, że dzień sabatu jest pieczęcią Bożą. Ktoś po prostu wysunął taką ideę, ale czytając do Efezów 4 rozdział 30 wiersz, jest tam powiedziane: nie zasmucajcie Ducha Bożego, przez którego jesteście zapieczętowani aż na dzień odkupienia. Tak, panowie, kiedy praca pośrednika zostaje ukończona, Chrystus wstępuje, aby wykupić swoich. Jesteście zapieczętowani nie do następnego przebudzenia. Kiedy jesteście raz zapieczętowani Duchem Świętym, dzieło zostało dokonane. Bóg was przyjął i nie ma sposobu, jak z tego wypaść. Ktoś z was powie: posiadałem to kiedyś, ale utraciłem. Jeżeli tak, to tego nie miałeś. Bóg mówi, że to jest płatne aż do dnia odkupienia. Możecie argumentować z nim, ale to płaci aż do dnia odkupienia. Oni byli małą resztą zgodnie z Bożym wyborem. Mam na myśli tych Żydów. Reszta zgodnie z wyborem w dniach Eliasza, proroka, w czasie jego pierwszej usługi dla Żydów, przedstawiała 7 tysięcy wierzących, którzy zostali uchowani ręką Bożą. A tym razem przychodzi druga reszta, 144 tysiące, zgodnie z wyborem i poselstwem na ten czas. Aby wierzyć poselstwu, 144 tysiące. Możecie powiedzieć: zaczekaj, bracie, przez chwilę. Nic o tym wyborze nie wiem. Ja tego nigdy nie czytałem. W porządku. Spójrzmy, czy to prawda, czy nie. Popatrzmy do Ewangelii Mateusza, czy tam coś na ten temat nie znajdziemy. Wierzę, że w tej sprawie mam prawdę. Nie mam tu odnośnie tego notatek, ale przychodzi mi to na myśl. Jest to na końcu 30 wiersza. Czytaliśmy to którejś z ostatnich nocy. Koniec 6 pieczęci, 30 wiersz. Czytajmy i spójrzmy, dokąd zdążamy. 31 wiersz. Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w chwale. 31 wiersz. I pośle aniołów swoich z wielkim głosem trąby i zgromadzą swoich wybranych z czterech krańców świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. Mateusz 24:31. Zbiorą się wybrani. Co to oznacza? Okres wielkiego ucisku. Bóg powoła swoich wybranych, a tymi wybranymi w tym czasie są Żydzi. Mówi o tym Biblia, mówi o tym Paweł i zgodnie z jego wyborem będzie 144 tysiące według wyboru, którzy uwierzą poselstwu spośród milionów, którzy się tam znajdą. W Palestynie żyły miliony w dniach proroka Eliasza, a 7 tysięcy było zbawionych spośród tych milionów. A zgodnie z wyborem miliony Żydów, którzy powracają do swojego kraju, kiedy on stał się narodem, będą ich tam miliony, ale tylko 144 tysiące wybranych zostanie zabranych. Oni będą słuchać poselstwa. To samo ma miejsce w zborze pogańskim. Jest oblubienica, ta wybrana, i ona zostaje powołana zgodnie z wyborem. Popatrzcie, to wszystko jest doskonałym obrazem Kościoła. Wybrani wierzący, a pozostali nie wierzą. Możecie o tym mówić, możecie ludziom mówić o tym, że to polega na prawdzie, może to być potwierdzone przez słowo, może to być zmanifestowane, ale ja temu nie wierzę, tak mówią. Nie ma już czasu na żarty. Jezus powiedział, aby tego nie czynić. Powiedział, że to jest podobne do rzucania perły pomiędzy świnie. Zostawcie ich, oni obrócą się przeciwko wam i podeptają je swoimi nogami. Wyszydzą was. Odejdźcie spośród nich, zostawcie. Niech ślepi prowadzą ślepych. Niedawno temu odwiedziłem pewnego człowieka, właściwie on odwiedził mnie i chciał dyskutować o sprawach dotyczących Bożego uzdrowienia jako sprawie nieaktualnej. Kiedy przyszedł, powiedział: ja nie wierzę w Twoje boskie uzdrowienie. Odpowiedziałem: sądzę, że by to była strata czasu, ponieważ ja żadnego takiego nie posiadam, ale Boże uzdrowienie jest doskonałe. On odpowiedział: nie ma takiej rzeczy. Powiedziałem: przychodzisz trochę późno, mój przyjacielu, zbyt długo czekałeś z tym argumentem. Przed kilku laty być może to jeszcze mogło mieć jakieś znaczenie, ale już przyszedł inny okres. Są miliony ludzi, którzy mogą o tym zaświadczyć. Przyszedłeś, przyjacielu, trochę za późno, aby mi to powiedzieć. A on powiedział: ja temu i tak nie wierzę. Nie obchodzi mnie, co ty czynisz. Odpowiedziałem: oczywiście, że nie. Siak nie musicie to obchodzić. On powiedział: czy możesz mnie oślepić? Gdybyś miał Ducha Świętego jak Paweł, to powiedział: zaślep moje oczy. Odpowiedziałem mu: jak mogę to uczynić, kiedy ty już jesteś ślepy? Twój ojciec cię zaślepił już dawno, naprawdę. Powiedziałem: ty już jesteś ślepy. On rzekł: ja i tak nie wierzę. Cokolwiek byś uczynił, ile byś miał dowodów, w jaki sposób byś to chciał udowodnić, ja temu nie wierzę. Odpowiedziałem: oczywiście, te rzeczy nie są dla niewierzących, te rzeczy są tylko dla wierzących. Co to ma do powiedzenia? Oglądamy, że przy takim człowieku nie ma wyboru i nie ma czasu z takimi ludźmi żartować. Jezus z nimi tak samo postępował. Powiedział: zostawcie ich, jeżeli ślepy prowadzi ślepego, czy obaj nie wpadną w dół? Ale kiedy przyszedł do małej prostytutki, to jej życie zostało zapalone ogniem. Co to znaczy? W niej było nasienie przeznaczenia. Ona to natychmiast rozpoznała. Kiedy przyszedł do Piotra, w nim także było nasienie przeznaczenia i on to także ujrzał. I wszyscy, których mi dał Ojciec, przyjdą do mnie. W czasie przeszłym. Oni przyjdą do mnie. O tak, jak mi to bliskie. Tak, panowie, wierzący człowiek wierzy temu. Niewierzący temu nie może wierzyć. Jeżeli ktoś pragnie na ten temat dyskutować, na przykład o nasieniu węża i o innych sprawach, pragniecie im to przedstawić, a oni tego nie chcą słuchać, zostawcie ich. Bóg nie argumentuje, a tak samo jego dzieci. Zauważcie, Bożych 144 tysiące według wyboru Żydów, którzy nie pokłonili się ruchom denominacyjnym, mającym swoje pochodzenie od bestii, ani statutu itd., chociaż ich naród jest w przymierzu z nimi. Izrael jest z nimi w przymierzu, ale jest tam 144 tysiące, którzy nie idą z nimi w parze. To są wybrani. I tak samo możemy powiedzieć o kościele pogańskim. To jest wybrana grupa, nie możemy ich wciągnąć do takiej bredni. Oni temu nie będą wierzyć. Nie, panowie. Kiedy ich oświeciło światło, to im wystarczy. Oni wiedzieli, jak się to stało, oni widzieli je zamanifestowane, potwierdzone. Oni patrzą na stronicę Biblii i oglądają to, co jest napisane w Słowie. Może się żartować z nich, ale oni temu wierzą. I to wszystko, to jest wszystko, chociaż tego nie potrafią wytłumaczyć, ale wiedzą, że to otrzymali. Ja zazwyczaj mówię, jest wiele rzeczy, które nie potrafię wytłumaczyć, ale wiem, że te rzeczy są realne. Tak, to jest czas pomiędzy 6. i 7. pieczęcią, kiedy ci ludzie, o których mówi Jezus u Mateusza 24:31 wierszu, zostaną powołani. Jest tutaj trąba, dwóch świadków. Kiedy zabrzmi trąba, czy ta trąba prowadza tych dwóch świadków i czas łaski dla Żydów? Brzmi głos trąby, zwróćmy uwagę. On mówi, głos trąby. Popatrzmy, 31 wiersz. I pośle swoich aniołów, nie jednego, ale dwóch, z wielkim głosem trąby. Co to oznacza? Kiedy Bóg gotuje się do tego, aby przemówić, zabrzmi głos trąby. To zawsze oznacza Jego głos wołający do walki. Bóg mówi, ci aniołowie przyjdą z głosem trąby. I czy zwróciliście uwagę na to, że w ostatnim anielskim poselstwie zabrzmi głos trąby? Poselstwo pierwszego anioła, głos trąby. Drugi anioł, głos trąby. Kiedy pieczęcie były ogłoszone, oni byli zawsze gotowi w Bożym szyku, aby wezwać grupę ludzi. Jeden głos trąby odezwał się, a 7 pieczęci zostało złamanych. Zauważcie, zgromadza swoich wybranych ze 4 końców nieba. On zrobił wzmiankę o 6. pieczęci, jak to już poprzednio oglądaliśmy, ale nie ma tam wzmianki o 7. pieczęci. O tym on nigdzie nie zrobił żadnej wzmianki odnośnie 7. pieczęci. Tutaj w 32 wierszu przeczytamy, przytacza podobieństwo o czasie zgromadzenia wybranych Żydów. Przypatrzmy się temu. I pośle aniołów swoich z głosem trąby, którzy zgromadzą wybranych ze czterech krańców nieba. Tutaj zaczyna. Nie czyni ani wzmianki o siódmej pieczęci. Mówi odnośnie szóstej, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej. Ale zauważcie, uczcie się podobieństwa od drzewa figowego, kiedy już gałąź miękniej wypuszcza swoje listki, wiecie, że blisko jest lato. Podobnie i wy, kiedy ujrzycie te rzeczy, wiedzcie, że blisko jest i we drzwiach. Ostatnie pytanie, które mu postawili, jaki będzie znak końca świata? Kiedy patrzymy na Żydów, kiedy oglądamy inne rzeczy, które się odgrywają, wiemy, co się dzieje. Kiedy widzimy Żydów, kiedy do nich przemawia, uważajcie, do jakiego towarzystwa on przemawia? Do pogan? Nie, do Żydów. Powiedział, będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody dla imienia mego. On też powiedział, jak widzimy, że ci Żydzi zaczynają wypuszczać swoje pączki, kiedy Izrael zaczyna powracać do swojego kraju. Kiedy tam powraca, zbór gotuje się do zachwycenia, a zostaje im tylko 3,5 roku do końca świata. A ona, zbór, przychodzi do tego chaosu i nastaje tysiąclecie na nowej ziemi. Powiedział, stoi we drzwiach. 1000 lat na ziemi to jest tylko jeden dzień w Bożych oczach, a 3,5 roku na ziemi, ile to jest? Ile to jest sekund w Bożym czasie? Ze względu na to powiedział, stoi we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, to pokolenie nie przeminie, dopóki się wszystko nie stanie. Co? Co się ma stać? Wielokrotnie próbowali zgładzić naród żydowski z ziemi, ale nigdy się to nie udało. Zwróćcie uwagę, pokolenie Żydów, które oglądało powrót do Palestyny, to pokolenie będzie oglądać spełnienie tych słów. W przeciągu ostatnich tylko 2 lat stali się w pełni narodem, zaczęli wydawać własne pieniądze. Tak, gdzie jesteśmy, przyjaciele? Pieczęcie i inne sprawy zostały otwarte i znajdujemy się gdzieś tutaj pomiędzy. Tak, spójrzcie, gdzie siedzimy. Mam nadzieję, żeście to zrozumieli. Ja nie mam wykształcenia, ale wiem, o czym mówię. Być może nie potrafię wytłumaczyć to w dostateczny sposób, ale ufam Bogu, że ujmie te słowa, rozdzieli we właściwy sposób i pozwoli wam poznać, co to jest, ponieważ jesteśmy we drzwiach. Oto w jakim czasie żyjemy? Patrzcie, teraz praca zwraca się do Żydów, a w czasie końca mówi, co nastanie. My to wiemy także, pokolenia zostały rozproszone. One były rozproszone przez 2500 lat. O nich było prorokowane, że będą rozproszone na 4 strony świata. Czy wiecie o tym? My o tym wiemy, lecz ja nie chcę do tego powracać i rozważać nad tym, ponieważ mam coś prawdziwie ważnego, co pragnę przed was przedłożyć, zanim będziecie znużeni i ja także. Wiemy, że wszystkie pokolenia, ta chronologia pokoleń lub jakkolwiek to chcecie nazwać, pozycja pokoleń, już nie są zachowane. Oni zostali rozproszeni. Ale ci Żydzi, którzy zgromadzają się do Jeruzalemu, nie znają już swoich pokoleń. Oni nie znają swoich szczepowych sztandarów. Oni wiedzą jedynie to, że są Żydami. O nich było prorokowane, że tak stanie się z nimi na całym świecie. Ich księgi zostały zniszczone. Kiedy zapytasz, z jakiego pochodzisz pokolenia, plemienia? Nie wiem. Z jakiego pokolenia? Nie wiem. Jeden z Benjamina, jeden stąd, jeden stamtąd. Oni nie wiedzą, skąd przychodzą. Księgi zostały zniszczone w czasie walk i przez 2500 lat wiedzą jedynie to, że są Żydami. I to wszystko. Wiedzą obecnie i to, że powrócili do swojej ojczyzny, lecz zauważcie, chociaż oni nie znają swoich pokoleń, to Bóg je zna. O, jak mi to jest bliskie. On powiedział, każdy włos na waszej głowie został policzony. Zauważcie, on nikogo nie zgubił. Ja ich wskrzeszę w ostateczny dzień. Chociaż oni zagubili swoje przynależności szczepowe i swoje sztandary i nie wiedzą, gdzie należą, czy są stąd, czy stamtąd, nie wiedzą, czy są z pokolenia Benjamin i Saszara lub z którego jeszcze innego, ale Bóg ich potrafi powołać. Popatrzcie, czytamy o tym w objawieniu w 7 rozdziale. 12 tysięcy z każdego pokolenia wybranych ze wszystkich pokoleń. 12 tysięcy zostało wybranych z każdego pokolenia. O, moi drodzy, kim oni są? Oni są w szyku według pokoleń. Jeszcze się to nie stało, ale tak się stanie. Oni stoją w szykach według pokoleń. Jakie są ich szyki według pokoleń? To nie są regularni Żydzi, ale to są ci, którzy zostali powołani. 144 tysiące zostanie uszeregowanych według pokoleń. O moi drodzy, jak mi to bliskie, chyba nie będziemy mieć czasu, aby to rozebrać, ale tak powinien wyglądać zbór uszeregowany. Pragnę, abyście zwrócili uwagę i czytali ze mną przez chwilę bardzo uważnie. Jest tutaj coś, czego być może nie zauważyliście. Powiedziałem wam przed chwilą, abyście czytali ze mną objawienie 7 rozdział. Czytajcie ze mną i obserwujcie te pokolenia. W objawieniu 7 rozdziale Dan i Efrain nie jest zaliczany między nie. Czy zwróciliście na to uwagę? Dan i Efrain się tutaj nie znajduje. Józef i Lewi zajmuje miejsce pokolenia Dan i Efrain. Dlaczego? Wszystko pamiętający Bóg pamięta swoją obietnicę zawartą w Jego Słowie. O, jakbym pragnął na ten temat kazać. Bóg niczego nie zapomni, choćby się nam to tak mogło wydawać. Podobnie jak powiedział Mojżesz, Izrael był przez 400 lat w niewoli, a teraz został powołany. Bóg powiedział Abrahamowi, że jego nasienie będzie pielgrzymować w obcym kraju przez 400 lat, a potem je z tego kraju wyprowadzi w mocy. Dalej powiedział do Mojżesza, wspomniałem swoją obietnicę, stąpiłem, aby wypełnić to, co powiedziałem. Bóg nie zapomniał, on nie zapomina swoich przekleństw, tak samo nie zapomina swoich błogosławieństw, ale stoi za każdą obietnicą, którą wypowiada. Oto powód, dlaczego ich brak. Jeżeli chcecie, słuchajcie. Najpierw przeczytam z 5 Mojżeszowej, 29 rozdział. Tam jest napisany powód, dlaczego tych dwóch pokoleń brak. Wszystko musi mieć swój powód. 5 Mojżeszowa, 29 rozdział. Niech nam Pan pomoże, abyśmy to mogli zrozumieć. Pragniemy rozpocząć 29 rozdział od 16 wiersza. Mówi to Mojżesz. Wy bowiem wiecie, jakośmy mieszkali w ziemi egipskiej i jakośmy przeszli przez pośrodek narodów, któreście przeszli. I widzieliście obrzydliwości ich, drewno i kamień, srebro i złoto, które są przy nich. Każdy wzywał kogoś innego, jeden świętą Cecylię, wszak wiecie, jakie to jest. Niechże nie będzie między wami mąż, albo niewiasta, albo dom, albo pokolenie, którego by nie się dziś serce odwróciło od Pana Boga naszego, żeby szedł i służył Bogom narodów onych, by snać nie był między wami jaki korzeń wydawający żółć i piołun. Bo kto by słuchał słów przekleństwa tego, a błogosławiłby sobie w sercu swem, mówiąc, pokój mi będzie, chociaż według zdania serca mego chodzić będę. Ludzie mówią, o, on sobie błogosławił. Czynią sobie mały krzyż lub coś innego, przeżegnają się. Jak to możemy widzieć? To jest pogański rys. Błogosławi sobie w swym własnym sercu, w swojej własnej wyobraźni, w swym własnym umyśle. Przydawał pijanom do upragnionej, tylko coś wypić. A ludzie mówią, na tym nie zależy, dopóki chodzimy do kościoła, wszystko w porządku. Ale Pan nie chce odpuścić takiemu, lecz zaraz zapali się gniew pański, a zapalczywość jego przeciwko mężowi temu przypadnie na nie wszystko przekleństwo, które jest napisane w tych księgach i wygładzi Pan imię jego pod niebem. Nie odejmujcie z tego słowa ani tam nic nie dodawajcie, będąc tu na ziemi pod niebem. I wyłączy go Pan na złe jego ze wszystkich pokoleń izraelskich, według każdego przekleństwa przymierza napisanego w księgach zakonu tego. A zatem, jeżeli jakiś człowiek służy bałwanom, przechowywuje sobie bałwana albo błogosławi sam sobie w swej własnej wyobraźni, w swoim własnym umyśle, służy bałwanom, Bóg powiedział, mężczyzna, niewiasta, rodzina lub pokolenie, imię jego będzie całkowicie wymazane z pomiędzy ludzi. Czy to polega na prawdzie? O, jak wiernie! Bałwochwalstwo uczyniło we wiekach zboru to samo, co czyni w obecnym czasie. Zwróćcie na to uwagę. Patrzcie, w jaki sposób Antychryst próbuje działać na podstawie przeciwstawieństw. Czy wiecie o tym, że szatan posługuje się zasadami świętych bożych? Czym jest grzech? Grzech to jest właściwa rzecz, która została przewrócona. Czym jest kłamstwo? Sfałszowaną prawdą. Czym jest cudzołóstwo? To jest legalny akt popełniony w niewłaściwy sposób. Próbując to czynić, wymazał imię. Czy widzicie? Ta sama bestia, która w okresie zboru służyła posągom ludzi zmarłych itd., usiłowała wymazać imię Pana Jezusa i stosować na jego miejsce tytuły Ojca, Syna i Ducha Świętego. To wszystko spada pod to samo przekleństwo. Dan i Efraim czynili to w czasie panowania obłudnego króla izraelskiego Jeroboama. Zwróćcie uwagę, w pierwszej Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale, tam znajdziemy podstawę, na której pragniemy się oprzeć. Pierwsza Królewska, 12 rozdział, 25 do 30 wiersz. Potem zbudował Jeroboam Sychem na górze Efraim i mieszkał w nim, a stamtąd wyszedłszy, pobudował Fanuel i rzekł Jeroboam w sercu swym: wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego. To była wyobraźnia jego serca. On odczuwał strach, aby lud od niego nie odstąpił. Gdyby chadzał ten lud sprawować ofiary do domu pańskiego, do Jerozolemu, i obróciłoby się serce ludu tego do pana swego, do Roboama, króla judzkiego, a zabiwszy miem, wróciliby się do Roboama, króla judzkiego. Przetoż naradziwszy się król, uczynił dwóch cielców złotych i mówił do ludu: dosyć cieście się nachodzili do Jeruzalemu, oto bogowie twoi, o Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. I postawił jednego w Betel, a drugiego postawił w Dan. I było to pobudką do grzechu, bo chadzał lud do jednego z tych bogów aż do Dan. Czy widzicie? Efraim w Betel oraz Dan. I postawił bałwanów, aby lud chodził im się kłaniać. Dotyczy to tysiąclecia, a Bóg nie zapomniał tego grzechu. Te pokolenia tam nie zostały nawet wspomniane. Amen. Chwała. Bądźcie pewni, On pamięta każdą dobrą obietnicę. On pamięta także wszelkie zło. Pamiętajcie, z tego powodu wierzę, przyjaciele, i zawsze usiłowałem stać przy tym słowie, niezależnie od tego, jak dziwnym może się wydawać, oni o tym wtedy nie myśleli, oni o tym wtedy nie pamiętali. Oni sądzili, jakoś to będzie. Tak, ale tutaj, kiedy ma zostać ustanowione tysiąclecie, kiedy ich pokolenia, ich imiona są wymazane z pomiędzy ostatnich, dlatego że służyli bałwanom, które Bóg przeklął. O, czyż on nie miał w nienawiści Nikolajtów i Jezabeli? Trzymajmy się od tego z dala, gdyż on nie powiedział, że zabije córki Jezabeli i poniosą śmierć, to znaczy wieczne oddzielenie od jego obecności. Oni temu nie przykładali wagi. Odsunęli się od tego, lecz Bóg to pamięta. Patrzcie, czy widzicie, dlaczego zostali wymazani? Dlaczego? Pod niebem nie było ofiary przebłagania, przez którą by mogli stać się uczestnikami Ducha Świętego, aby mogli te rzeczy oglądać we właściwym świetle. On to jednak uczynił w swoim samolubnym umyśle. Lecz Ezechiel w swej wizji tysiąclecia ogląda ich ponownie w doskonałym szyku. Ezechiel, jeżeli chcecie, możecie przeczytać Ezechiela 48 rozdział 1-7, a także 23-29. Ezechiel ogląda wszystkie pokolenia w doskonałym orszaku, tak, a także objawienie 14 rozdział. Jan ogląda ich ponownie w szykach według ich pokoleń. Każde pokolenie na swoim miejscu. Co się stało? Pamiętajcie, on powiedział: pod niebem jego imię będzie wymazane z pomiędzy pokoleń. Dopóki to było pod niebem, to nie było więcej, tylko tych 144 tysiące według szeregów ich pokoleń. Ale jak widzicie, oni zostali zaślepieni, gdyż znajdowali się tylko pod ofiarą wołów i kozłów. Spójrzcie, on wymazał ich spod nieba. Ale poganie w czasach Ducha Świętego, o ile będą przeciw, ich imię zostanie całkowicie wymazane z Księgi Żywota. Dlatego, że tam nie ma żadnego przebaczenia ani w tym świecie, ani w tym, który ma nastąpić. Czy tak? Tak zatem stoimy. Izrael pod krwią kozłów, owiec, oni mieli swoje miejsce. Dopóki byli tutaj na ziemi, ich pokolenia brakują. Nie mogli być włączeni. Kiedy powołał 144 tysiące, onych tam brakowało. Tak, to polega na prawdzie. Oni tam nie są w ogóle zaliczeni. A Józef i Lewi został umieszczony na miejsce Dana i Efraina. Możecie na to spojrzeć. Leży to tutaj przed wami. Tu jest Boża obietnica, która została darowana setki i setki lat wcześniej. Co się zdarzyło? Oni zostali oczyszczeni w okresie wielkiego ucisku. Kiedy Bóg pragnie oczyścić tą pannę, która była dobrą kobietą, ale zawiodła w tym, że nie posiadała oleju w swojej lampie, oczyści ją przez prześladowanie, On postępuje z tymi pokoleniami w ten sam sposób, oczyszczając je w czasie tego wielkiego ucisku. To jest oczyszczenie, to jest sąd. A potem, patrzmy, przychodzi 144 tysiące po oczyszczeniu Izraela. Przychodzi także śpiąca panna, także przychodzi oczyszczona i ma białą szatę. O, jak to doskonałe! O, jak to przepiękne! Podobnie jak Jakub w okresie wielkiego kłopotu. Jakub znalazł się w kłopocie, dlatego że dopuścił się złych rzeczy. Ale przeszedł okres oczyszczenia, potem kiedy popełnił zło wobec swego brata Ezafa. On go okłamał, oszukał go o jego pierworodztwo, lecz przeszedł przez okres ucisku, zanim jego imię mogło zostać przemienione z Jakub na Izrael. A to jest typem Bożego porządku na dzisiejszy czas. Teraz przejdziemy do 8 rozdziału objawienia 1 wiersza. Wiem, że jesteście już znużeni, ale próbujcie słuchać jeszcze przez kilka minut. Niech Bóg niebieski nam pomoże, to jest moją modlitwą. Pamiętajmy, że siódma pieczęć jest końcem wszystkich rzeczy. Tak, rzeczy napisanych w księdze zapieczętowanej siedmiu pieczęciami, która zawierała plan odkupienia ukryty przed założeniem świata. Tu wszystko się kończy. Tu jest koniec walczącego świata, tu jest koniec walczącej natury, tu jest koniec wszystkiego. Tu jest koniec trąb, tu jest koniec kubków, koniec świata i koniec czasu. Czas dobiegł do końca, tak mówi Biblia. Mateusz, 7 rozdział, mam na myśli objawienie 10 rozdział, od 1 do 7 wiersza. Czas ubiegł. Anioł powiedział, i czasu już więcej nie będzie. W tych dniach, w których się wypełnią te wielkie sprawy, wszystko ubiega w tym czasie przy końcu 7 pieczęci. Zauważcie, to jest koniec wieków zboru, to jest koniec 7 pieczęci, to jest koniec trąb, to jest koniec kubków, to jest przejście do tysiąclecia. To jest 7 pieczęć. Można to przyrównać do rakiety wystrzelonej w powietrze. Ta rakieta wybucha raz i drugi i podnosi się w górę i wylatuje z niej 5 gwiazd. A jedna z tych gwiazd wybucha, z niej wylatuje znowu 5 gwiazd. A kiedy jedna z tych gwiazd wybucha, to znowu z niej wylatuje 5 gwiazd, a potem wszystko gaśnie. Tak jest 7 pieczęcią. To jest koniec czasu dla tego świata. Kończy się czas dla tej sprawy. Tam kończy się czas dla tamtej sprawy. Wszystko znajduje koniec w 7 pieczęci. W jaki sposób on tego dokona? Tego nie wiemy, nieprawdaż? Tego nie wiemy. Jest przeznaczony czas dla tych wszystkich wydarzeń, a także dla przejścia do tysiąclecia. Przełamanie 7 pieczęci było tak wielkim wydarzeniem, że niebo uciszyło się. Zapanowała cisza przez okres pół godziny. Czy nie jest to wspaniałe? Co to ma za znaczenie? Uciszyło się niebo, nic się nawet nie poruszyło przez okres pół godziny. Pół godziny to nie jest długi czas we chwilach, kiedy nam się dobrze powodzi, kiedy jest dobrze. Ale w chwili niepewności pomiędzy śmiercią i życiem pół godziny może równać się tysiącom lat. I było to tak wielkie, że Jezus o tym nie zrobił ani wzmianki, ani też nikt, kto przyszedł po Nim. Jan o tym nie mógł nic napisać, było mu wzbronione, aby to napisać. Nie napisał tylko cisza. A 24 starszych, którzy stali przed Bogiem, trzymający harfy w swoich rękach, przestali uderzać w struny harf, aniołowie zamilkli ze swym śpiewem w niebie. Pomyślcie, święci cherubinowie i serafinowie, których Izajasz oglądał w świątyni, którzy mieli po 3 pary skrzydeł, jedna para dla zasunięcia twarzy, druga dla zasunięcia stóp, trzecią parą latali przed Bogiem i wołali – Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. A kiedy oni wkroczyli do świątyni, to świątynia się nawet poruszyła od ich obecności. A ci święci serafinowie uciszyli się, aniołowie przestali śpiewać. O, oni latali przed Bożą twarzą, wołając święty, święty, święty. I nagle wszystko zamilkło. Żaden anioł nie oddawał chwały przed ołtarzem, nie odbywała się żadna usługa, nic, była cisza, milczenie. Śmiertelna cisza w niebie przez pół godziny. Cała reszta nieba znajdowała się w milczeniu przez pół godziny, w chwili, kiedy zostało otwarte misterium 7 pieczęci Księgi Odkupienia. Pomyślcie o tym, lecz ona została złamana. Baranek ją złamał. I wiecie co? Wszyscy, jak wierzę, zdumieli się. Oni tego nie znali, kiedy się to stało. Oni zatrzymali się. Dlaczego? Co to znaczyło? Nikt z nas tego nie wie, ale pragnę wam przedłożyć moje objawienie tej sprawie. I pragnę, abyście mnie nie potraktowali jako fanatyka. Jeżeli jestem człowiekiem niepiśmiennym, pamiętajcie, że nie otrzymałem wielkiego wykształcenia i nie potrafię tłumaczyć rzeczy pochodzących z wyobraźni. Jeżeli powiedziałem coś, co wydawało się ludziom dziwne, to jestem pewien, że kiedy Bóg przyjdzie, stąpi i potwierdzi, że to jest prawdą, wówczas poznacie, że to było Boże Słowo. I w tym względzie to może wyglądać dziwne. A z taką pewnością, z jaką stoję na tej platformie dzisiejszego wieczora, otrzymałem objawienie, w którym było odsłonięte, że stanie się to w trojaki sposób. Pragnę więc mówić do was z Bożą pomocą, aby to odsłonić. I popatrzmy. Po pierwsze, tutaj jest podane objawienie, początek. Chcę wam powiedzieć, co to znaczy. Te 7 gromów, które słyszał i o których zakazane mu było pisać, zawiera tą tajemnicę. Leży ukryta za tymi 7 grzmotami, które odezwały się. Dlaczego? Pragniemy to udowodnić, to jest tajemnica, o której nikt nie wie. Jan miał zabronione o tym pisać. Nie pozostawił żadnego symbolu. Dlaczego? Oto dlaczego. W niebie nie było żadnej czynności, która mogłaby ten sekret przejawić. Czy wiecie dlaczego? Jeżeli to wydarzenie jest tak wielkie, musi tam być zawarte, ponieważ musi się urzeczywistnić. Ale kiedy te 7 gromów, zwróćcie uwagę, kiedy 7 aniołów wyszło, aby trąbić, odezwał się głos jednego gromu. Kiedy Izrael został zgromadzony, była jedna trąba. Kiedy czasu już więcej nie będzie, ostatnia trąba. Jeden grom, ale tu jest 7 prostych grzmotów w jednym szeregu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A zatem dlaczego? Gdyby to szatan potrafił uchwycić, to by uczynił wielkie szkody. Ale on nie wie jednej rzeczy. On może wytłumaczyć cokolwiek zapragnie, potrafi, podrobić każdy dar. Mam nadzieję, że mnie śledzicie. Ale tego on nie wie, bo to nie zostało napisane w Słowie. To pozostało całkowitą tajemnicą. Aniołowie i wszyscy zamilkli. Gdyby oni zrobili jeden ruch, to mogłoby się coś z tego ujawnić. A dlatego musieli zamilknąć, musieli przestać grać, wszystko ucichło. 7, doskonała liczba Boża. 7 gromów wypowiedziało swoje głosy za sobą, jak gdyby coś chciało powiedzieć. Popatrzcie, Jan w tym czasie zaczął pisać i on mu powiedział, nie pisz tego. Jezus o tym nie powiedział, Jan tego nie mógł napisać, aniołowie o tym niczego nie wiedzieli. Co to jest? To jest rzecz, o której Jezus powiedział, że nawet aniołowie w niebie nic o tym nie wiedzą. Ani on o tym nie wie. I on powiedział, tylko Bóg o tym wie. Ale powiedział nam, że kiedy ujrzymy te nadchodzące znaki, czy już zaczynacie to pojmować? Tak. Kiedy ujrzycie te znaki przychodzić, gdyby szatan mógł się tego uchwycić, jeżeli pragniecie, aby się coś stało, możecie posłużyć się przy tym moimi słowami. Jeżeli pragnę uczynić coś i zwierzę się z tym przed drugim człowiekiem, nie chodzi o to, by ta osoba to zdradziła, ale podsłucha to szatan. Czy widzicie? Lecz on nie może wejść do mojego serca tak długo, dopóki Bóg trzyma je zapieczętowane przez Ducha Świętego i pozostaje to pomiędzy mną i Bogiem. On o tym niczego nie wie, dopóki ja tej rzeczy nie wypowiem. W przeciwnym jednak razie on to podsłucha. Mówię ludziom, że chcę coś zrobić, a szatan podcina każde koło, aby to udaremnić, ale jeżeli ja mogę otrzymać objawienie od Boga i nie powiedzieć tego nikomu, ta sprawa wygląda inaczej. Pamiętajcie, szatan próbuje wszystko podrobić. On próbuje podrobić wszystko, co czyni Kościół. On to próbował. Oglądaliśmy to na podstawie działalności Antychrysta. Ale jest jedna rzecz, której on podrobić nie potrafi. Nie będzie przy tym żadnej imitacji, czyli gestu. Ponieważ on o tym nie wie i on nie ma sposobu, jak się to dowiedzieć. To jest trzecie pociągnięcie. On o tym nie wie niczego. On tego nie rozumie. Lecz tam leży ukryta tajemnica. Chwała Bogu na wysokościach. Do końca mojego życia nie pozostanę w myśleniu takim, jakim byłem, kiedy to ujrzałem. Znam jeszcze dalszy krok, ale nie wiem, w jaki sposób go wytłumaczyć. To by nie zajęło wiele czasu. Mam to tutaj zanotowane, kiedy się to zdarzyło. Ale jeżeli chcecie spojrzeć, mam tu napisane stop. Nie posuwaj się dalej. Nie traktujcie mnie jako fanatyka. Mówię prawdę. Czy pamiętacie ten mały bucik, jak zawsze wam próbowałem tłumaczyć, w jaki sposób jest umieszczona dusza i wewnętrzna świadomość i wszystkie inne tematy, które spowodowały powstanie takiego mnóstwa fałszerzy pragnących to podrobić? W jaki sposób wyciągnąć rękę, uchwycić człowieka i przeżywać wibrację, a wszyscy wnet przeżywali tę wibrację w swoje ręce? Czy pamiętacie, kiedy mnie tam zaprowadził, powiedział, to jest trzecie pociągnięcie, a nikt o tym nie będzie niczego wiedział. Czy pamiętacie to? Widzenie nigdy nie zawodzi. Ono jest doskonałą prawdą. Zauważcie, czy pamiętacie widzenie tej konstelacji? Charlie, czy jesteś tutaj? Powiedziałem ci w tym tygodniu, że coś się stanie, coś nas otaczało, lecz nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę. Czy pamiętasz tę konstelację, widzenie tych aniołów, kiedy odjechałem stąd do Arizony? Czy pamiętasz? Panowie, która jest godzina, który jest czas? Czy pamiętasz? Tam był jeden wielki wybuch gromu i ukazało się 7 aniołów. Czy polega to na prawdzie? Jeden wybuch gromu i pojawiło się 7 aniołów. I ujrzałem baranka, kiedy otworzył pierwszą pieczęć i usłyszałem głos jakby grzmotu, a jedno z 4 zwierząt mówiło, chodź i patrz. Jeden grom, a 7 poselstwo, które było zapieczętowane i nie mogło być objawione aż do czasu końca. Czy rozumiesz, co mam na myśli? Czy uważaliście tę tajemniczą część ubiegłego tygodnia? Otóż, tak się stało. To nie była ludzka istota, człowiek. To byli aniołowie pańscy. Patrzcie, jest tutaj 3 świadków, którzy przed tygodniem lub trochę dawniej byłem daleko w górach, blisko Meksyka z 2 braćmi, którzy tutaj siedzą. Chciałem wyjąć nasienie chwastu, które się do mnie przyczepiło, albo grudkę ziemi, która się przyczepiła się do mojej nogawicy i nastał ogromny wybuch. Wydawało się, jak gdyby góry się zapadły. Tak, nie powiedziałem tego nigdy moim braciom, ale oni zauważyli coś dziwnego. A on do mnie mówił, bądź gotów, idź na wschód. Tutaj jest wykład tego widzenia. Rozumiecie? Abyście wiedzieli, brat Sotchman nie upolował zwierzyny, po którą szedł. Myśmy próbowali mu w tym dopomóc, a on rzekł, dzisiejszego wieczoru jako znak dla ciebie on ten zdobycz upoluje, ale musicie się poświęcić w tym czasie na nawiedziny aniołów. Czułem się prawie, że nieprzytomny. Wszak pamiętacie, to było na zachodzie, a ci aniołowie poruszali się w kierunku wschodnim. Kiedy przechodzili obok, to zostałem podniesiony ku nim. Czy pamiętacie to? Szli w kierunku wschodnim, a brat Fred, który jest dzisiaj obecny tutaj jako świadek i brat Norman. Potem szliśmy w dół i prawie, że przekonałem tych mężów, aby pozostali i łowili swoją zwierzynę. Czy polega to na prawdzie, bracie Sotman? On tutaj stoi, przekonałem go. Jednak powiedział mi, nie uczynię tego. Nie odpowiedziałem nic. Szliśmy dalej. Ktoś tego dnia siedział koło namiotu. Pamiętacie, brat Sotman, zanim cokolwiek na ten temat było powiedziane, ja przyciągnąłem brata Normana. Gdzie jest brat Norman? Tam w tyle. Zaprzysięgłem ich, aby nie zrobili wzmianki o tym, co się stało. Czy polega to na prawdzie? Czy odwróciłem się i oddaliłem się od tego namiotu w ten sposób? Było to tak, dokładnie tak. I nie mogłem niczego powiedzieć, dopóki się to nie stało, aby to ludzie mogli zrozumieć. I czy zauważyliście, że ten anioł, o którym powiedziałem, był aniołem szczególnym? On był dla mnie bardziej wyróżniony od tych pozostałych. Czy pamiętacie to? Oni tworzyli konstelację po 3 z jednej i z drugiej strony, a jeden na szczycie. A ten jeden zaraz obok mnie, licząc z lewej na prawą stronę, był 7 aniołem. I on był jaśniejszym i znaczył dla mnie więcej niż ci pozostali. Czy pamiętacie, kiedy wam opowiedziałem, jaką miał pierś i zdążał w kierunku wschodnim? Czy to pamiętacie? Powiedziałem, oni mnie podnieśli mnie w górę. Czy pamiętacie to? Tak. Ten z siódmą pieczęcią, które to pytanie zdumiewało mnie całe życie, pozostałe pieczęcie znaczyły dla mnie dużo, oczywiście, ale nie wiecie, ile znaczyła dla mnie ta sprawa, gdyż raz w życiu modliłem się, wołałem do Boga, wszyscy ludzie, którzy byli ze mną na zgromadzeniach w Phoenix, o tym wiedzą. Udawałem się w góry. Pewnego poranku poszedłem do kanionu Sabino, to są wysokie, urwiste góry. Szedłem po wąziutkiej ścieżce, która tam prowadzi do Gór Cytrynowych. Jest to podróż długa, około 30 mil. Na ziemi leżało około 30 stóp śniegu. Tam w górach, bardzo wcześnie rano, krocząc tą wąską ścieżką pomiędzy głazami, czułem się jak gdyby prowadzony w tym kierunku. I skręciłem pomiędzy takie poszarpane skały. Och, one osiągały wysokość kilkaset stóp. Ukląkłem pomiędzy tymi skałami, położyłem moją Biblię, tym księgiem i powiedziałem: Panie Boże, co znaczy to widzenie? Czy to oznacza moje odejście? Jeżeli pamiętacie, powiedziałem wam, iż przypuszczałem, że to może oznaczać moją śmierć, bowiem coś wybuchło, chcąc mnie rozerwać na kawałki. Czy pamiętacie to? Ilu z was o tym pamięta albo o tym słyszało? Prawie wszyscy. Pomyślałem, to może oznaczać moją śmierć. A potem, będąc w pokoju, powiedziałem: Panie, co to znaczy? Co to ma znaczyć? Czy to znaczy, że umrę? Jeżeli tak, w porządku. Nie powiem o tym mojej rodzinie. Pozwól mi gdzieś odejść, o ile moje dzieło jest już dokończone. I powiedziałem: co to znaczy? Ale on posłał z powrotem świadka. Czy pamiętacie, jak wam o tym mówiłem? To nie było tak, jak sądziłem. To był dalszy ciąg mojej pracy. O, czyście to zrozumieli? Siedząc tam w kanionie Sabino, Ojciec Niebieski o tym wie. I jest to tak prawdziwe urzeczywistnienie się tych spraw. Ci aniołowie stąpili w dół i potwierdzili każde poselstwo jako autentyczne. Na podstawie tego możecie wiedzieć, czy to pochodzi od Boga, czy nie. To było przypowiedziane przez widzenie. Nie mogłem o tym powiedzieć, dopóki ta usługa nie ukończyła się, dlatego że mi było zabronione. Siedząc pewnego poranka, miałem podniesione ręce, a wiatr zdmuchnął mi z głowy stary kapelusz. Stałem z podniesionymi rękoma i modliłem się. Mówiłem: Panie Boże, co to ma znaczyć? Ja tego nie mogłem zrozumieć, Panie. Co mam czynić? Jeżeli to jest czas mojego odejścia, pozwól mi odejść w taki sposób, aby mnie nikt nie znalazł. Nie chcę, aby ktokolwiek nade mną płakał po moim odejściu. Pragnę, aby moja rodzina domyśliła się, że poszedłem na przechadzkę i że mnie już nie znajdą. Ukryj mnie gdzieś. Jeżeli mam odejść, pozwól mi odejść. Być może Józef znajdzie pewnego dnia moją Biblię leżącą tam gdzieś i niech ją użyje. Jeżeli mam odejść, pozwól mi odejść. I trzymając ręce podniesione do góry, nagle coś uderzyło mnie w rękę. Nie mogę powiedzieć, czy to był sen, czy byłem w zachwyceniu. Nie wiem, czy to było widzenie. Nie mogę tego powiedzieć. Jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć, było to coś takiego jak ci aniołowie. Uderzyło to moją rękę. Spojrzałem, a był to miecz. Miał perłową rękojeść, śliczną, i miał osłonę ze złota. Ostrze wyglądało jak z chromu lub srebra, ale niesamowicie błyszczało. I był ostry jak brzytwa. Pomyślałem, czy to nie jest śliczny przedmiot? Wpadł mi po prostu do ręki. Pomyślałem, on jest naprawdę śliczny. Lecz powiedziałem, zawsze bałem się takich przedmiotów. Miecz. Pomyślałem, co z tym zrobić? Właśnie wtedy pomiędzy tymi skałami odezwał się głos, który rzekł, to jest miecz królewski. Zdumiałem się nad tym, miecz króla. Gdyby było powiedziane miecz króla, ale tam było powiedziane miecz króla. A jest tylko jeden król, a tym jest Bóg. W języku angielskim the king i a king. Uwaga tłumacza. I on ma tylko jeden miecz. To jest jego słowo, przez które mogę żyć. A zatem pomóż mi, Boże, abym mógł przyodziać jego świętą zbroję z tym świętym słowem, które do niej należy. To jest słowo. Amen. Co to za dzień, w którym żyjemy? Co za wielkie wydarzenia? Czy rozumiecie ten sekret? Stałem tam, kiedy to przeminęło, lecz po chwili coś znowu do mnie podeszło i powiedziało: nie bój się. Nie słyszałem żadnego głosu, ale odezwało się coś wewnątrz. Mówię wam prawdę. Tak się to stało, coś mnie dotknęło i powiedziało: nie bój się, to jest trzecie pociągnięcie. Czy pamiętacie to? On powiedział: miałeś tyle podrabiaczy z tego powodu, że próbowałeś te rzeczy tłumaczyć. I powiedział: tym razem tego nie próbuj. Czy pamiętacie to? Ilu z was pamięta to widzenie? Przecież jest na taśmach rozesłanych na wszystkie strony. To było co najmniej 6 lat temu albo 7 lat temu. Tak, 7 lat temu. I powiedział: nie próbuj tego tłumaczyć. Powiedział: to jest trzecie pociągnięcie i w tym miejscu się z tobą spotkam. Czy tak? Stałem wówczas trzymając bucik niemowlęcia, a on do mnie przemówił i rzekł: zrób teraz pierwsze pociągnięcie. A kiedy tak uczynisz, to ryba ucieczy od przynęty. A potem rzekł: czuwaj nad drugim pociągnięciem. To będzie tylko mała ryba. A potem powiedział: dopiero w trzecim pociągnięciu się ci powiedzie. A wszyscy kaznodzieje stojący obok mnie zwrócili się do mnie: bracie Branham, wiemy, że ty to umiesz czynić. Halleluja, bracie Branham. W tym miejscu zawsze robił mi się węzeł, kiedy miałem do czynienia z grupą kaznodziejów. Miłuję ludzi, ale oni chcą, abyś im wszystko wytłumaczył. To i tamto. Powiedziałem: nie wiem. I mówię: ja rozumiem się na wędkarstwie. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to właśnie ta. Czy widzicie te ryby? Musicie szarpnąć za linkę. To jest taktyka wędkarska. Powiedziałem: trzeba szarpnąć za wędkiem. Kiedy po raz pierwszy szarpnę za linkę, to ryby lecą za tą przynętą, ale tylko te małe. Ten sposób, jak się łowi ryby. I dalej powiedziałem: musicie znowu... I szarpnąłem za linkę. Wyciągnąłem ją na brzeg i miałem rybę, ale tak maleńką, jak gdyby tylko skóra powlekła ten haczyk. Taką maleńką. I stojąc tam, coś przemówiło: mówiłem ci, abyś tego nie czynił. I rozpłakałem się. A linka mi się zapętalała, więc stałem w płaczu ze skłonioną głową i powiedziałem: Boże, przebacz mi, jestem głupim człowiekiem. Panie, przebacz mi. I trzymała linkę w ten sposób, a nagle zobaczyłem w ręku bucik niemowlęcia. Taki oto duży. A w drugiej ręce trzymałem linkę, tak grubą jak mój palec, być może pół cala. A dziurka do tego buta była maleńka, taka oto. Być może 1/16 cala. I próbowałem przewlec tę półcelową linkę przez tą maleńką dziurkę tego buta. A wtedy przemówił do mnie głos: nie możesz uczyć zielonoświątkowych dzieci nadprzyrodzonych rzeczy. Zostaw ich tak. I wtedy mnie podniósł w górę. Podniósł mnie wysoko, skąd mogłem widzieć zgromadzenie, które się odbywało tak jak gdyby w namiocie albo w jakiejś rodzaju katedrali. Spojrzałem, a znajdowało się tam maleńkie pomieszczenie poniekąd na boku. I widziałem to światło, które przemawiało do kogoś znajdującego się nade mną, to światło, które mogliście oglądać na zdjęciu. Ono wirowało i odstąpiło ode mnie w ten oto sposób i przesunęło się nad namiot. W nawiasie, według innych przemówień, ponad to małe pomieszczenie. Uwaga tłumacza. I powiedziało: tam się z tobą spotkam. I rzekł: to będzie trzecie pociągnięcie, ale ty nie możesz o tym nikomu powiedzieć. A tam w kanionie Sabino powiedział: to jest trzecie pociągnięcie i z tym są połączone trzy rzeczy. Jedna odsłonięta dzisiaj, właściwie wczoraj, ta druga odsłonięta dzisiaj, a pozostaje jeszcze jedna rzecz, której nie mogę wytłumaczyć, ponieważ jest w nieznanym języku. Kiedy stałem tam i spoglądałem na to, przychodzi trzecie pociągnięcie, a Święty Duch Boży... O moi drodzy, to jest powód, dlaczego całe niebo zamilkło. Właściwie miałbym skończyć teraz. Czuję się powstrzymany, aby już więcej na ten temat nie mówić, nie powiedzieć. A zatem uważajcie. Siódma pieczęć, powód, dlaczego nie została otwarta, powód, dlaczego jej nie objawił. Nikt bowiem nie powinien o tym wiedzieć. Pragnę wam powiedzieć, że zanim wiedziałem choćby jedno słowo na ten temat, to widzenie otrzymałem już przed wielu laty. Czy pamiętacie o tym? Jest to tak, jak z pozostałymi sprawami. Posuwa się to do słowa. Bóg zna moje serce. Nigdy w życiu ani razu nie myślałem o takich sprawach jak ta, która została przede mną położona. Jest później, niż nam się wydaje. O tak. I to jest dowodem, że ta sprawa pochodzi od Boga. Patrzcie, ona harmonizuje dokładnie z obietnicami Bożymi dotyczącymi końca poselstwa. Zauważcie. Poselstwo na czas końca. Ta pieczęć. On objawił wszystkie... 6 pieczęci, ale nie powiedział nic o 7. A pieczęć czasu końca, kiedy ona się rozpocznie, pozostanie według Biblii całkowitą tajemnicą. I zanim to poznałem, pamiętajcie, objawienie 10:1-7. Pod koniec poselstwa siódmego anioła wszystkie tajemnice Boże będą podane do wiadomości. Jesteśmy w czasie końca. Przy otwarciu siódmej pieczęci, jak mogłem wiedzieć owego dnia, zeszłej niedzieli przed tygodniem, kiedy kazałem? Bądźcie pokorni. Pamiętajcie, że Bóg przejawia się w małych rzeczach. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, o co właściwie chodzi. To przychodzi w tak pokorny sposób. Ktoś może sądzić, że takie sprawy powinny być objawione w Watykanie, ale one przychodzą do Jana Chrzciciela. One przychodzą w ten sposób, jak stało się z Narodzeniem Pańskim, w stajni. Chwała Bogu. Dopomóż mi. Godzina jest bliska. Oto jesteśmy. O tak. Czy widzicie to? Prawdziwość Bożego widzenia. Siedmiu aniołów niosących mnie z zachodu poruszali się z zachodu na wschód, niosąc poselstwo na dzisiejszy wieczór. O tak, głos tego potężnego gromu i polecenie, które zostało tu przyniesione, zostało objawione i udowodnione jako pochodzące od Boga. Pomyślcie o tym. Ja nie znałem tych pieczęci, one zostały objawione w tym tygodniu. Czy ktoś się już zastanowił odnośnie tych siedmiu aniołów i tym poselstwie, które miało być zwiastowane o aniołach, którzy mnie przywiedli w tym celu? Pamiętajcie, siódmy posłaniec, siedem posłańców, ten godny uwagi, siódmy anioł, wydawał się mi czymś większym. Oni stali w ten oto sposób. Pragnę, abyście się nad tym zastanowili. Ja stałem tutaj i obserwowałem. Najpierw przelatywało stado ptaszków, miały poniekąd otuczone piórka. Czy pamiętacie je? One przelatywały z zachodu na wschód, a potem przelatywało drugie stadko większych ptaszków podobnych do gołębi. Miały nakrapiane skrzydła i leciały w kierunku wschodnim. Pierwsze pociągnięcie, drugie pociągnięcie, a potem przelatywali aniołowie. A ja tam stałem, a kiedy ucichł ten wybuch, spoglądałem w kierunku zachodnim, a oni przechodząc podnieśli mnie w górę. Czułem, jak opuszczała mnie świadomość. Jeden z nich zbliżył się, ten, który był dla mnie tak szczególny, ten, który znajdował się po lewej stronie, licząc z tej strony, z której zbliżyły się do tej konstelacji, zbliżyły się do tej konstelacji, z lewej strony na prawą stronę, to był siódmy anioł. Pamiętajcie, tych siedmiu posłańców. Czy pamiętacie piramidę wykutą w białej skale ze snu Juniora Jacksona, którą wam wytłumaczyłem? Było sześć snów, wszystkie sześć skupiało się około tej jednej sprawy. Kiedy rozpoczęło się to widzenie, byłem posłany na zachód. Junior to obserwował. Patrzcie, jak to jest doskonałe. Mam nadzieję, że wy, zgromadzeni, zdajecie sobie sprawę z tego, iż pragnę wszelką łaskę przeczytać Jezusowi Chrystusowi, który jest autorem tego wszystkiego. Jedyny powód, dla którego nie słyszeliście mnie dotąd w ten sposób przemawiać, ale nadeszła ta godzina. Zauważcie, aby was przekonać, aby wam to dokładnie wyjaśnić, muszę was na nowo opuścić. Nie wiem, dokąd pójdę. Muszę jeszcze głosić Ewangelię na innych miejscach. Moglibyście powiedzieć, słuchałem wielkiego rodzaju fanatycznych opowiadań. Ja nie wiem, ja nie mogę nikogo sądzić. Ja muszę odpowiedzieć za to przed samym Bogiem, za samego siebie. Ale jeżeli kiedykolwiek w życiu przeżywałem taki czas, jeżeli kiedykolwiek przemawiałem do was w imieniu Pańskim, czyż nie działo się tak przez te wszystkie lata? Nikt nie może mi zarzucić, bo ja zawsze mówiłem to, co mi powiedział. I pozwólcie mi powiedzieć, że to jest dokładna prawda. Pragnę to potwierdzić. Pamiętajcie, jeżeli jest pomiędzy wami duchowny albo prorok, ja, Pan, będę do niego mówić w widzeniu i objawiać mu się przez sny. Tłumaczenia snów. Józef mógł wykładać sny i widzenia. Czy nie polega to na prawdzie? Ale pamiętajcie, kiedy się to stało, Junior był na polu, gdzie stała ta wielka piramida w takim oto kształcie i coś było na tej skale napisane, a ja objawiałem to ludziom. Czy polega to na prawdzie? Junior, zdarzyło się to rok temu, a następna sprawa, wziąłem do ręki jakąś laskę i oderwałem tą skałę, a z wewnętrznej strony tej skały była biała i nie było na nim nic napisane. A wtedy odjechałem na zachód, mówiąc wszystkim, nie chodźcie na zachód, pozostańcie tutaj, dopóki nie wrócę. Poszedłem na zachód w tym celu, aby przeżyć ten wybuch i powróciłem z powrotem na wschód z Duchem Świętym podającym wykład tych niepisanych słów. Jeżeli to nie jest dokładnie zgodne z wolą Wszechmogącego Boga, to mi pokażcie coś lepszego. Co pragnę wam w tej sprawie powiedzieć, przyjaciele? Tylko to, że jesteśmy w czasie końca. Jeżeli te pozostałe sprawy zgadzają się dokładnie ze Słowem, to i ta doskonale zgadza się ze Słowem. Oto jesteśmy. Jesteśmy w czasie końca, przyjaciele. Wkrótce czas przeminie. Miliony ludzi poniosą śmierć. Miliony, które wierzą, że są zbawione, zostaną zamienione w prochy i popioły atomowe. Żyjemy w ostatniej godzinie. Z łaski Wszechmogącego Boga ze względu na Jego pomoc dla swego ludu, aby mógł oczekiwać na bliskie przyjście Chrystusa. Jak długo, bracie Branham? Być może 20 lat, być może 100 lat, tego nie wiem. Być może tego poranka, być może dzisiejszego wieczora, nie wiem. A każdy, kto mówi, że wie, się myli. Nikt nie wie, tylko Bóg wie. Zauważcie, niech mi Bóg pomoże. Chcę wam powiedzieć prawdę. Duchowe rzeczy mogą być rozsądzone tylko przez Ducha Świętego, a każda z nich musi być zidentyfikowana w Biblii. Co to za tajemnica, która spoczywa pod tą pieczęcią? Nie wiem tego, nie mogę tego wyjaśnić. Nie mogę powiedzieć tego, co było powiedziane, ale wiem, że to było te 7 gromów, które wypowiedziały swoje głosy za sobą. Jeden po drugim, 7 razy zostało odsłonięte coś, co jeszcze widziałem. I kiedy to widziałem, oczekiwałem na wykład, który przylatywał koło mnie, ale nie mogłem tego połapać. Tak, to polega na prawdzie. Ta godzina jeszcze nie nadeszła, ale wszystko porusza się w tym cyklu i staje się bliskie. I oto, co pozostaje wam do uczynienia? Zachować w pamięci, że mówię do was w imieniu Pańskim. Bądźcie gotowi, bo nie wiecie, w której chwili może się to zdarzyć. Kiedy to będzie na taśmie, co zresztą jest, być może opuszczą mnie dziesiątki moich przyjaciół, bo oni powiedzą, że brat Branham próbuje uczynić siebie czymś wielkim, sługą albo prorokiem lub czymś znacznym przed Bogiem. Pozwólcie mi powiedzieć, moi bracia, to jest błąd. Mówię wam tylko to, co widziałem, co mi było powiedziane, a wy z tym uczynicie, co chcecie. Nie wiem, co się jeszcze stanie, nie wiem. Wiem tylko tyle, że te 7 gromów trzyma tajemnicę, z powodu której umilkło niebo. Czy wszyscy rozumiecie? Może przyjdzie czas, przyjdzie godzina, kiedy pojawi się na scenie ta wielka osoba, której przyjścia oczekujemy i być może ta usługa, przez którą próbowałem przyprowadzić ludzi z powrotem do słowa, była tylko fundamentem dla tego człowieka. A jeżeli tak, było to dla waszego dobra. Ani dwóch z nas poprzednio nie żyło obok siebie. Jeżeli tak jest, on musi rość, ja będę się zmniejszał. Nie wiem. Miałem jednak przywilej od Boga, by spojrzeć i oglądać to, co to było, oraz odsłonić do tego stopnia. I to jest prawdą. Jestem pewien tego, iż obserwowaliście to, co działo się w tym tygodniu. Jestem pewien, że zaobserwowaliście tego małego chłopca z rodziny Collinsów, który umierał owej nocy, oraz tą małą dziewczynkę chorującą na leukemię. Królestwo Boże nadchodzi i przekształtowuje się coraz więcej z negatywnego na pozytywne. To nie powinno ludzi przytłumić. Od usprawiedliwienia do poświęcenia i do chrztu Duchem Świętym. Zbliżamy się każdej chwili więcej ku Bogu. Czy widzicie? Kaznodzieje metodystyczni, jak wasze poselstwo poświęcenia przewyższało poselstwo, które głosił Luther. Czy widzicie, zielonoświątkowcy, jak wasze poselstwo chrztu przewyższało to, co kazali metodyści? Czy wiecie, co mam na myśli? Pojawiło się wiele takich rzeczy i jest to na miejscu. Mam w nienawiści, gdy ktoś gardzi kłamstwem, a ludzie zarzucają mu, że nie trzyma się prawdy, ale fałszu. Miłuję rzetelną prawdę. Niezależnie na tym, jak bardzo ona odchyla się od sposobu naszego rozumiewania, o ile to jest prawda, Bóg ją w końcu potwierdzi. A jeżeli nie, to pewnego dnia pokaże się, że moje widzenie nie było prawdziwe. Widzicie, jak niełatwe jest moje stanowisko? Kiedy to będzie, bracie Branham? Tego wam nie mogę powiedzieć. Tego ja nie wiem, ale któregoś z tych dni, jeżeli nigdy się już nie spotkamy tu na ziemi, to spotkamy się tam, przed sądową stolicą Chrystusową. A wtedy zobaczycie, że To widzenie, które otrzymałem w tym pokoju, pochodziło od Boga, tak samo jak te pozostałe. Jedną z tajemnic tej pieczęci, powód, dlaczego ona nie została odsłonięta, jest tych 7 gromów, które wypowiedziało swoje głosy i jest to doskonałe, ponieważ o tym nie ma żadnych wiadomości. To nie zostało nawet napisane. Zatem żyjemy w czasie końca. Oto jesteśmy. Dziękuję Bogu za Jego Słowo, dziękuję za Jezusa Chrystusa, bo gdyby Go nie posłał dla przebłagania za nasze grzechy, znajdowalibyśmy się zanurzeni do brudu grzechowego i bez nadziei. Ale z Jego łaski, Jego krew oczyściła wszystkie grzechy, tak jak kropla atramentu wpadnie do kubła bielidła. To nie znajdziecie ani stopy po tym atramencie. Kiedy wyznamy nasze grzechy, to zostaną włożone do krwi Jezusa Chrystusa. Już więcej nie mogą być poznane. Bóg je zapomina. One nigdy nie były wykonane. Tak długo, dopóki nas przykrywa ofiara jako zadośćuczynienie za nas. Nie jesteśmy więcej grzesznikami. Z Bożej łaski jesteśmy chrześcijanami. Pamiętajcie, sami z siebie bylibyśmy bardzo źli, ale łaska Boża objawiła się dla nas i uczyniła nas tym, czym jesteśmy. Chrześcijanami, braćmi i siostrami. Dla mnie to był ogromny tydzień. Jestem znużony, mój umysł jest znużony, gdyż chciałem uczynić to najlepsze, co mogłem. A coś dziwnego działo się każdego dnia. Byłem za każdym razem zdumiony, kiedy wchodziłem do pokoju i przebywałem tam przez kilka minut. Moje poglądy wywracały się całkowicie. Mogłem tam wejść i robić notatki. Brałem z sobą księgę doktora Schmidta, Uriasza Schmidta i innych pisarzy. Czytałem z tych ksiąg i mówiłem, tutaj jest 6. pieczęć, tutaj jest 4. pieczęć. Co to wszystko znaczy? A on mówił, to jest to, tamto lub owo. Przeglądałem to, brałem książkę innego człowieka, a on mówił, to jest takie i takie. Ale to nie było skuteczne. Potem myślałem, co to jest, panie? Chodziłem przez chwilę po podłodze, tam i z powrotem, ukląkłem do modlitwy, podnosiłem w ręce swoją Biblię, siadałem, czytałem, chodziłem tam i z powrotem. I nagle, kiedy uciszyłem się, ta sprawa została odsłonięta. Chwytałem szybko pióro i zaczynałem w ten oto sposób pisać to, co widziałem, to, co obserwowałem, zanotowałem. A potem spędziłem cały tydzień na przeszukiwaniu, notowaniu, porównywaniu, czy wszystko jest powiązane w całym piśmie. Okazywało się, że istotnie tak, aż doszedłem do wniosku i pomyślałem, wielu ludzi posiada widzenia, wielu ludzi posiada objawienia. Jeżeli jednak nie są one zgodne ze Słowem, zostawcie je. Tak, to prawda, zostawcie je. Potem to przeglądałem, wszystkie te rzeczy i myślałem, klasa będzie zadowolona, kiedy to usłyszy, ponieważ wszystko tak dokładnie jest połączone jedno z drugim. Spójrzmy, co tutaj jest powiedziane, a co tutaj. I tak przez całą Biblię. Wszystko wzajemnie połączone w tym tygodniu. Zostało to nagrane na taśmie. Możecie z nich korzystać. Uczyniłem to zgodnie z moim najlepszym poznaniem i w społeczności chrześcijańskiej, z Bożej łaski dla wszystkich ludzi przez Jezusa Chrystusa. Uczyniłem w tym tygodniu to najlepsze, co mogłem. Wy byliście jedną z najlepszych klas. Jeszcze nigdy nie widziałem ludzi spokojniej siedzieć. Wszyscy przychodziliście o 1:00 godzinie dnia i czekaliście aż do 5:00 godziny, kiedy otwierano zbór, abyście mogli wejść do środka. Staliście na chłodzie, staliście na śniegu, czyniliście to wszystko, staliście koło ścian, tak, aż wasze nogi drętwiały. Widziałem mężczyznę, który siedział, a potem uwolnił swoje miejsce kobiecie, by mogła usiąść. Czynili to i inni, a wielu stało lub siedziało. Myślałem, panie, czyż to nie był tajemniczy tydzień? Cała ta sprawa była jakaś niezwykła, szczególna. Szczególny sposób, w jaki przychodzili ludzie. Widząc ich stojących dookoła i na zewnątrz, w oknach i w drzwiach, w tyle, gdziekolwiek mogli, słuchając. Kiedy tylko mówca, a ja jestem daleki od tego, aby mnie nazwać mówcą, ale być może posiadam na tyle inteligencji, aby powiedzieć o sobie, że nie jestem mówcą. Ale dlaczegoż to ludzie przychodzili, aby mnie słuchać? Dlaczego to czynili? Oni nie przychodzili, aby słuchać ludzkiej osoby, takiej jak ja, ale przychodzili, ponieważ w tym było coś, co tych ludzi przyciągało. W tym było coś, co ich pociągało. Podobnie jak moja żona, która stała na platformie i śpiewała, kiedy zaczynałem. Oni przychodzą ze wschodu i zachodu i przychodzą z dalekich krajów. O, jak błogosławieni są ci pielgrzymi. Przyglądają się Jego uwieńczonej twarzy. olśnionej blaskiem Bożym. Błogosławieni uczestnicy Jego łaski, jako klejnoty błyszczące w Jego koronie. Zachowajcie to zawsze w swojej pamięci, być klejnotem w koronie Jezusa Chrystusa. Paweł powiedział do zboru, wy jesteście klejnotami, drogimi kamieniami w Jego koronie. Pragniemy być klejnotami w koronie Jezusa Chrystusa. Nie pragniemy nigdy, aby człowiek zajął Jego miejsce. On może cię zapomnieć. Ja jestem waszym bratem, grzesznikiem, zbawionym z łaski, niegodnym życia. To jest zupełną prawdą. Nie mówię tego, aby się upokarzać. To są fakty. We mnie nie ma nic, żadnego zdrowego miejsca, ale łaska Boża pozwoliła moim biednym, zamglonym oczom spojrzeć poza kurtynę czasu i ujrzeć rzeczy, które są po tamtej stronie. I przyszedłem. Kiedy byłem małym chłopcem, lubiłem ludzi. Zawsze pragnąłem, aby ktoś mnie miłował i porozmawiał ze mną, ale nikt to nie lubił czynić, a to z powodu imienia mojej rodziny, złej opinii rodziny. Nikt do mnie nie przemówił, ale kiedy oddałem się Bogu, moi przodkowie byli Irlandczykami, katolikami. Ja przyszedłem tutaj i uczęszczałem do pierwszego kościoła baptystycznego, lecz on miał inną drogę. Powiedziałem, Panie, gdzieś musi być prawda. A coś do mnie przemówiło. To jest słowo. Ja zachowywałem to słowo. Spójrzcie, wszystkie widzenia. Tego dnia, którego kładłem kamień węgielny i położyłem go, napisałem tam to, co mi ukazał owego poranka w widzeniu. Bądź gotów, w czas czy nie w czas, karć i napominaj ze wszelką cierpliwością, dbaj o naukę, bo przyjdzie czas, kiedy nie ścierpią zdrowej nauki, ale według swoich własnych pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, będąc żądni tego, co ucho łechce i odpadną od prawdy, udając się za baśniami. Widziałem te dwa drzewa, koło których stałem, przedstawiały to samo. Tak, oto jesteśmy, to jest prawdą. Pamiętajcie, pozwólcie, że was pobudzę. Nie mówcie nikomu dziękuję. Nie mówcie ani nie myślcie o żadnym usługującym bracie, który jest zwykłym śmiertelnikiem, że w nim jest coś dobrego. To nieprawda. Nie chodzi mi o to, czym on jest. W żadnym człowieku nie ma nic dobrego. To jest prawdą. Gdyby leżała przed nami gromada trąb, a któraś z nich miałaby wydać dźwięki muzyki, zależy to od człowieka. Trąba sama o sobie jest całkowicie niema. Ale ten, co potrafi na tej trąbie zagrać, wie, w jaki sposób to uczynić. On ją podniesie, choć ta trąba z tym nie ma nic do czynienia. Ale ten dźwięk pochodzi z inteligencji, w której ręku ta trąba się znajduje. To jest prawdą. Wszystkie trąby są jednakie. Wszyscy ludzie są tacy sami. Wszyscy chrześcijanie są tacy sami. Nie ma pomiędzy nami wielkich ludzi. My nie jesteśmy wielkimi ludźmi. Wielkimi niewiastami. Jesteśmy braćmi i siostrami. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy z jednej gliny. Nie jesteśmy wielkimi. Nikt nie może uczynić się większym od kogoś innego. Z tym nie mamy nic do czynienia. Nie, panowie. Jesteśmy wszyscy ludzkimi istotami. Nie próbujcie tych rzeczy tłumaczyć. Nie próbujcie uczynić nic więcej niż prowadzić z nim żywot ścisły w uwielbieniu i czci dla Jezusa Chrystusa. Czy to wszyscy rozumieją? Miłujcie Go z całego serca. Miłuję Go, bo On wpierw umiłował mnie i wykupił zbawienie me na Golgocie. Czy wszyscy to zupełnie rozumieją? Czy wszyscy temu wierzą? Pamiętajcie, kiedy rozpoczynałem, któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu się objawiło? Czy objawił wam swą łaskę i dobroć? Amen. Pamiętajcie, miłujcie go z całego serca. Ja teraz powracam do domu, ale jeżeli Pan zechce, znowu tu pragnę przyjechać gdzieś początkiem czerwca. A jeżeli mi to Pan położy na serce, to być może początkiem lata w czerwcu albo wczesną jesienią, jeżeli Pan będzie jeszcze zwlekać, pragnę powrócić i spędzić z wami ponownie 7 takich wieczorów i rozważać z wami temat 7 ostatecznych trąb. Czy macie pragnienie? Czy będziecie modlić się o to, aby Bóg mi w tym dopomógł? W porządku. A zanim się z wami spotkam, pamiętajcie tą starą, dobrą pieśń. Miłuję Go, bo On wpierw umiłował mnie i wykupił zbawienie me na Golgocie. Pragnę, abyście teraz skłonili wasze głowy, pragnę modlić się za wami, zanim jeszcze pastor rozpuści to zgromadzenie. Pragnę się za wami modlić. Nasz Ojcze Niebieski, niech ci ludzie, Panie, zrozumieją, gdyż jestem przekonany, że niektórzy tego nie rozumieją, ale Ojcze, daj im poznać cel i zrozumienie, Ojcze, że te rzeczy, które zostały objawione, są Twoją łaską dla nich. Pragnę Tobie podziękować, Panie, za to poznanie, za to, że pozwoliłeś nam poznać te rzeczy, które nam objawiłeś. I modlę się za wszystkich obecnych tutaj, którzy brali udział w tych zgromadzeniach. Jeżeli tu jest ktoś, kto jeszcze nie wierzy, niechby Panie mógł stać się wierzącym. Modlę się, Panie, za wszystkich, którzy słuchają tego poselstwa z taśmy. A jeżeli ono padnie, co niewątpliwie się stanie, do domów i do miejsc, gdzie mieszkają niewierzący ludzie, mający inne, Ojcze, modlę się za każdego z nich, żeby zanim wypowie jakieś bluźniercze słowo, mógł najpierw słuchać i przestudiować Pismo i to, co było powiedziane, a potem powiedzieć Ci, że jest naprawdę szczery i pragnie poznać, czy to polega na prawdzie albo nie. Modlę się o to, Ojcze, i modlę się za tych, którzy stoją około tych ścian i którzy stali na zewnątrz i którzy siedzieli w swoich samochodach, także za małe dzieci. Za tych wszystkich, Panie, modlę się, Panie, i proszę, żeby moja modlitwa została odpowiedziana. Pobłogosław ich. Po pierwsze, Panie, udziel każdemu żywot wieczny. Modlę się, aby nie było nikogo pomiędzy nimi, który by był zgubiony. A teraz, Ojcze, skoro nie wiemy, kiedy przyjdzie to wielkie wydarzenie, ale oglądając te znamiona, które się pojawiają, te biblijne wydarzenia, są one dla nas ostrzeżeniem ponad miarę. Modlę się, Ojcze Boże, żebyś nam dopomógł. Modlę się także, żebyś dopomógł naszemu drogiemu pastorowi bratu Neville. Uczyń go, Panie, pełnym łaski, pełnym mocy i zrozumienia, by mógł brać ten zgromadzony pokarm i karmić baranki Boże. Panie, modlę się, abyś ich zachował od choroby. Uczyń, by chorzy ludzie pamiętali na dostępną i wszystko wystarczającą krew Pana Jezusa, która leży na ołtarzu jako zadośćuczynienie. Modlę się, aby mogli zostać natychmiast uzdrowieni i modlę się, abyś powstrzymał z dala od nich moc szatańską, by nie byli zniechęceni albo nie próbowali zrobić jakiś kult. Zachowaj ich, Panie, z dala od wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Poświęć nas w swoim słowie, udziel nam tego, Panie, a zatem, Panie, proszę, abyś nam dopomógł. Ja już więdnem, Panie, wiem, że moich dni już nie pozostaje wiele, ale modlę się, byś mi dopomógł. Pozwól mi, Panie, pozostać w prawdzie, uprzejmym, szczerym, bym mógł nieść poselstwo tak daleko, jak jest to dla mnie przeznaczone. A kiedy przyjdzie czas, by być złożony, kiedy przyjdzie znaleźć się nad rzeką, a fale zaczną mnie zalewać, o Boże, uczyń mnie zdolnym podać ten stary miecz komuś innemu, który by umiał, Panie, szczerze z nim postępować i dalej nieść tę prawdę. Udziel nam tego, Panie, lecz zanim nadejdzie ten czas, pomóż mi, abym był mocny, zdrowy, chętny. Wspomóż mój zbór. Błogosław nas wespół, Panie. Należymy Tobie. Odczuwamy, że Twój Duch jest pomiędzy nami. Wierzymy, że wysłuchasz nasze modlitwy. Polecamy Ci samych siebie, Twoim słowem dla Twojej służby na pozostałe dnie naszego pobytu na tej ziemi. W imieniu Bożego Syna Jezusa Chrystusa, naszego umiłowanego Zbawiciela, ku Jego chwale. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Miłuję Go z całego serca. Miłuję Go, bo On wpierw umiłował mnie i wykupił zbawienie me na Golgocie. Koniec przemówienia, siódma pieczęć. Następnie jest przemówienie brata Branhama wygłoszone w dniu 25 marca 1963 roku odnośnie siódmej pieczęci. Jest dobrą rzeczą, że on o tym niczego nie wie, bo gdyby o tym coś wiedział, byłby to podrobił. To jest jego sztuczka, którą się posługuje, a zatem Bóg uczynił to tak, by to ukryć przed całym światem, nawet przed niebem. I nie ma żadnego sposobu, jak to zrozumieć, tylko w ten sposób, w jaki to objawił sam Bóg. Pragnę, abyście zwrócili uwagę na trojaki, potrójny zamiar szóstej pieczęci. Trojaki zamiar tych jeźdźców na koniach. Potrójny zamiar w każdej tej sprawie. To prowadzi nas z powrotem do liczby 3 i 7. Do trójki, do siódemki. Siedem pieczęci, siedem kubków i tak dalej. Trójki i siódemki to jest Boża liczba w Jego matematyce odnośnie objawienia Jego słowa. Możecie to zauważyć, jak to było z jeźdźcami. Wyruszyło trzech jeźdźców. Jeden był biały, jeden czerwony, jeden czarny. A potem wyszedł płowy. Są to wszystkie trzy poprzednie kolory zmieszane. To jest trojaki, potrójny cel. Bóg uczynił to samo. Bóg uczynił to w ten sposób, kiedy posłał lwa, którym było słowo, aby podbić antychrysta. Następnie w czasie wielkiego prześladowania posłał wołu, który był zwierzęciem ofiarnym. I w tym okresie wielkiego prześladowania wszystko, co ludzie mogli czynić, polegało na tym, by pracować jako niewolnicy, potem wydać się na ofiarę. W następnym wieku, w wieku reformacji, oglądamy, że Bóg posłał ludzką mądrość. Symbolizuje ją istota z ludzką głową, która miała moc w okresie reformacji. I nie dziwmy się, że ludzie żyjący w obecnym czasie czują się poniekąd spadkobiercami wieku reformacji. Widzą bowiem wszystko w sposób kościelny. Oglądają to wszystko w ten sposób, w jaki się tego nauczyli w swych seminariach. Na ten czas to była Boża droga, ale ten czas już przeminął. Weszliśmy do wieku orła. Ma być podane zupełne objawienie. Porównajcie to z objawieniem 10:1-7. Zobaczymy. To objawienie 10:1-7, że w dniach głosu anioła siódmego zostaną dokonane wszystkie tajemnice Boże. Oglądamy, że i w szóstej pieczęci, która została otwarta, jest potrójny zamiar. A oto te zamiary. Za pierwsze, śpiące panny, które musiały przejść przez wielki ucisk w celu oczyszczenia, musiały zostać oczyszczone od grzechu niewiary i odrzucenia poselstwa. To stało się z nimi w okresie wielkiego ucisku. I one pojawiają się znowu w objawieniu 7 rozdział, pomiędzy 6 i 7 rozdziałem. Musiały one zostać oczyszczone, były im dane szaty. To nie jest oblubienica, to jest Kościół. To są czyści ludzie, którzy nie mieli być może okazji przyjąć poselstwa albo w jakiś inny sposób zostali zaślepieni przez fałszywych proroków. Nie mieli okazji, ale jednak to byli prawdziwie szczerzy w sercu ludzie, a Bóg zna ich serca, więc w tym okresie stoją tutaj oczyszczeni. A następny czas oczyszczania jest dla Izraela, który zostaje zgromadzony. Bóg oczyszcza Izraela, który zostaje zgromadzony. Bóg oczyszcza Izraela w okresie wielkiego ucisku. Spośród milionów, którzy się zgromadzają, zostanie oddzielonych 144 tysięcy. Zostają także oczyszczeni. To jest oczyszczenie Boże dla Izraela, ale także cała ziemia musi zostać oczyszczona. Przychodzi taki czas, kiedy księżyc, gwiazdy i cała natura zostają oczyszczone. Czy widzicie, co to jest? Ziemia odnawia się, zostaje oczyszczona, gotuje się na tysiąclecie. Tysiąclecie przychodzi, a wszystko, co nosi na sobie jakikolwiek brud, musi zostać oczyszczone w siódmej pieczęci. I czy oglądaliście przy otwarciu siódmej pieczęci, że ona także zawierała trojaką tajemnicę? To jest tajemnica. Będzie mówić i mówił, że to jest tajemnica siedmiu gromów. Siedem gromów w niebie odsłania tą tajemnicę. Będzie to dokładnie przy przyjściu Chrystusa, ponieważ Chrystus powiedział, że nikt nie wie, kiedy powróci. Czy zauważyliście, kiedy Żydzi zadali mu to pytanie? Kiedy porównywaliśmy pismo z Mateusza 24 rozdziału z sześciu pieczęciami, siódma pieczęć została zupełnie pominięta, ponieważ, jak widzicie, Chrystus powiedział, że tylko sam Bóg o tym wie. Nie wiedzą o tym nawet aniołowie. Nie dziwmy się, nie zostało to nawet napisane. Wszystko umilkło, nic się nie działo w tej chwili. Aniołowie tego nie wiedzieli. Nikt nie wie, kiedy On przychodzi. Ale będzie siedem głosów, siedmiu gromów, które objawią to wielkie objawienie w tym czasie. A ja wierzę, a jeżeli to nie wiem i nie będzie wiadome aż do tego czasu, będzie to objawione w tym dniu, tej godzinie, w której to powinno być objawione. Zatem pozostaje nam, aby być gorliwymi przed Bogiem, służyć Mu i czynić wszystko, co tylko możemy i prowadzić dobre chrześcijańskie życie. poznaliśmy, że szósta pieczęć została przed nami otwarta. Oglądamy to. Widzimy także, że siódma pieczęć nie może być złamana dla publiczności aż do czasu, kiedy nadejdzie ta godzina. Był jakiś powód, dlaczego Bóg pozwolił przemówić tym siedmiu gromom, głosom gromów. Musi to nadejść. Oglądamy, że Chrystus, baranek, wziął księgę w swoją rękę i otworzył siódmą pieczęć, ale jak wiecie, jest to ukryta tajemnica. Nikt o tym nie wie. Zgodnie z tym, co nam powiedział, nikt nie będzie znać jego przyjścia, tak samo nie będą znać tajemnicy siedmiu gromów, ponieważ to jest z sobą powiązane. Tyle poznania mamy aż do dzisiejszego dnia, ponieważ ta reszta została dla nas odsłonięta. Ale to nie zostało odsłonięte. Siedząc w moim pokoju słyszałem, właściwie nie słyszałem, ale oglądałem odsłonięcie tych siedmiu gromów. Aż tak daleko możemy się posunąć aż dotąd. Ja wierzę, że wszyscy razem i każdy z osobna będziemy służyć Bogu, czynić to, co jest właściwe i miłować Go całym życiem i służyć Mu, a Bóg o tym resztę się zatroszczy. A więc mamy w całości, z łaski Bożej, wszystkie tajemnice sześciu pieczęci, które były zapieczętowane i rozumiemy, że siódma pieczęć nie może być znana przez publiczność. Jego przyjście, godzina Jego przyjścia, skażenie na ten świat. Wszak wiecie, co On powiedział, jaki będzie znak przyjścia końca świata. U Mateusza 24, kiedy zadali Mu to pytanie, On je wyjaśnił. Powiedział odnośnie Izraela, który zgromadzi się jako naród, a w 31 wierszu Mateusza 24 On do nich przemówił przez podobieństwo. Uczcie się od drzewa figowego. Kiedy widzicie, jak wypuszcza pączki, to wiecie, że wiosna nadchodzi. Kiedy ujrzycie, że się dzieją te rzeczy, wiedzcie, że czas jest bliski. Izrael, jak widzimy, zgromadził się w swoim kraju. Zauważcie, on opuścił objawienie siódmej pieczęci, a tutaj, kiedy siódma pieczęć została otwarta, opuścił ją ponownie. Z tego możemy wywnioskować, że chodzi o zupełną tajemnicę, zatem jeszcze nie nadeszła godzina, aby ta tajemnica była poznana. Doszliśmy tak daleko, a ta reszta będzie poznana mniej więcej w tym czasie, w którym Jezus ukaże się na ziemi po swoją oblubienicę, lub cokolwiek w tym czasie ma nastać. Aż do tego czasu módlmy się. Żyjmy uprzejmym chrześcijańskim życiem i wyglądajmy Jego przyjścia. A jeżeli ta taśma dostanie się gdzieś do rąk jakichś ludzi, nie próbujcie z tego uczynić żadnej nauki, jakiś izm. Pozostańmy dalej służyć Bogu, ponieważ ta wielka tajemnica jest tak wielka, że Bóg nie pozwolił Janowi, aby była napisana. Odezwał się grzmot, obiecując nam, że to będzie odsłonięte, ale aż dotąd to nie jest odsłonięte. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że nam posłał. Siedziałem w pokoju 7 dni i wielu z was na pewno zrozumie poselstwo, które właśnie teraz kończę wam tłumaczyć. Lecz obiecałem, że będzie w nim przez cały czas przewijać się coś duchowego. A jestem pewien, że nie zwróciliście na to uwagi. Pragnę wam to powiedzieć. Jest to absolutnie potwierdzony wykład Pisma posłanego przez Boga. Bo zanim przystąpiliśmy do tego i zanim odjechałem na zachód, Pan mi pewnego dnia pokazał widzenie. Było to około 10 godziny do południa, więc przyszedłem i pragnąłem wyjaśnić to, co widziałem. A nie wiedziałem, jakie to ma znaczenie. To była konstelacja 7 aniołów. Z pewnością to pamiętamy. Mamy to także zachwycone gdzieś na taśmie, zatytułowanej Która godzina, panowie? Jest to dokładnie tak, jak to dzisiaj oglądamy. Tych 7 aniołów. Byłem na zachodzie. Czy pamiętacie, tych maleńkich posłańców zdążali na wschód? Dalsi z kolei posłańcy to były gołębice, trochę większe ptaki. One zdążały na wschód. A teraz, kiedy patrzę, oni byli ciągle ze mną. To było to pierwsze i drugie pociągnięcie. Teraz nadeszło z zachodu z niesamowitą prędkością trzecie i podniosło mnie w górę i zdążało na wschód, niosąc tajemnicę siedmiu pieczęci, tak jak to zostało ukazane w śnie brata Juniora Jacksona. Jak mi Pan pozwolił, aby mu to wytłumaczyć. We wnętrzu tej piramidy był biały kamień, na którym nie było żadnego napisu. Nic nie było napisane. To był powód, dlaczego musiałem udać się na zachód, aby skontaktować się z tym anielskim poselstwem i powrócić tutaj, aby objawić to w zborze. Pamiętajcie, jak powiedziałem, następna rzecz, która się stanie, będzie miała miejsce tutaj w zborze. Następną rzeczą, na którą pragnę zwrócić Waszą uwagę, jest następujące wydarzenie. Jeżeli będziecie słuchać taśmy "Która godzina, panowie?", zauważcie, że jeden anioł był dla mnie godny uwagi. Ci pozostali wyglądali zwykle, ale ten anioł był znaczny. On był po mojej lewej stronie w tej konstelacji, która przyjęła kształt piramidy. I jak pamiętacie, w tej piramidzie była tajemnicza biała skała bez żadnego napisu. A anioł podniósł mnie do tej piramidy, która była złożona z nich, z tych tajemnic Boga i im tylko znanych. I oni byli posłańcy, którzy przyszli, aby wytłumaczyć tą piramidę, czyli poselstwo tajemnicy siedmiu pieczęci, leżącej wewnątrz piramidy. Anioł znajdował się po mojej lewej stronie. I on był tym ostatnim, tym siódmym aniołem, licząc z lewa do prawa. Ponieważ on był po mojej lewej stronie i ja spoglądałem przed siebie w kierunku zachodnim, a on przychodził naprzeciw mnie w kierunku wschodnim i znajdował się po lewej stronie, a więc to było ostatnie anielskie poselstwo. Bardzo szczególne. Czy pamiętacie, jak wam mówiłem? On miał głowę pochyloną trochę do tyłu, a jego potężne, ostre skrzydła, którymi przyleciał ku mnie, to jest siódma pieczęć. Ona ciągle pozostaje rzeczą godną uwagi. Dotychczas nie wiemy, co ona zawiera, ponieważ nie było pozwolone, aby została złamana. Ale każdy z was w tym zgromadzeniu zauważył, co to było za zgromadzenie. Każdy stał już o godzinie 2 po południu i czekał, aż otworzą się drzwi, aby mógł się dostać do środka. Wielki ścisk i tak dalej. Co to znaczy? To Duch Święty posłał tych posłańców, a oni to przyszli objawić. I patrzcie, jak ściśle się to łączy ze Słowem. Pragnę, byście poznali, że to polega na prawdzie. On to przepowiedział 2 miesiące temu lub więcej. Zanim jeszcze się to stało, potem odjechałem na zachód, nie wiedząc tego, a powróciłem wioząc wykład tak, jak mi został podany. Czy pamiętacie, on mi w widzeniu niczego nie powiedział? Kiedy zostałem podniesiony w górę, byłem przestraszony, pełen obaw, że umieram albo zginąłem tej eksplozji, lecz oni tego nie mogli uczynić. Wykład przyszedł, aby zaspokoić naszą potrzebę i ja podałem go w ten sposób, w jaki mi został podany. Patrzcie, przyjaciele, widzenie nie zawodzi. Ono jest zawsze doskonałe, ono jest zawsze prawdziwe. Widzenie plus słowo i historia plus wieki Kościoła, wszystko, kiedy zostanie spojone w jedną całość, mogę bez zastrzeżeń powiedzieć, że zgodnie z moim najlepszym zrozumieniem i na podstawie Słowa Bożego, widzenia i Jego objawienia, ten wykład jest "Tak mówi Pan". Niech was Pan błogosławi wszystkich i każdego z osobna obficie, kiedy powstaniemy i zaśpiewamy tą starą, dobrą, zborową pieśń. Niech was Bóg błogosławi. Miłuję Go z całego serca, bo On wpierw umiłował mnie i wykupił zbawienie me na Golgocie. Koniec.